Epifaniczny tom czwarty, rozdział drugi. Ogólne uwagi na temat Wielkiej Kompanii. Streszczenie ogólnych uwag na temat Wielkiej Kompanii, kilka szczegółów na temat ogólnych uwag o Wielkiej Kompanii, oczyszczanie prawdy i jej sług, trzecia Mojżeszowa rozdział dwunasty, matka syna, matka córki, niektóre lekcje, pogląd Juliana Tygraja. Pogląd Hugo Carlena, kilka pytań i odpowiedzi na temat Wielkiej Kompanii, pytania byrańskie. Po dość szczegółowej analizie Epifanii w jej podwójnym znaczeniu, szczególnie w znaczeniu okresu, przechodzimy obecnie do rozważenia pierwszej z jej wybranych klas, Wielkiej Kompanii, podając na jej temat najpierw uwagi ogólne, a następnie szczegóły. Najpierw podamy streszczenie, a następnie pewne informacje na temat ogólnych uwag dotyczących Wielkiej Kompanii. Klasa Tawioela rozdziale drugim wersecie 29 nazwana jest służebnicami, a w objawieniu rozdziale 7 wersecie 9 i rozdziale 19 wersecie 6 ludem wielkim. Jednostki z tej klasy przez wysokie powołanie początkowo były zaproszone do boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem. 2 Piotra rozdział 1 werset 4, Rzymian rozdział 8 werset 17, Efezów rozdział 4 werset 4. Niestety, nie wypełniały wiernie swych ślubów poświęcenia, w wyniku czego musiały być przeniesione do klasy drugorzędnej. W praktyce buntowały się one lub popierały buntowników przeciwko większej lub mniejszej liczbie nauk i zarządzeń Słowa Bożego, psalm 107 wersety 10 i 11, skalały swe charaktery grzechem i poplamiły swe szaty, 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 13, list Judy werset 23. Objawienie rozdział 7 werset 14, nie ofiarowały wiernie swego człowieczeństwa dla Boga, Żydów rozdział 2 werset 15, Judy werset 22, utrzymywały społeczność ze światem, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 10, Jakuba rozdział 1 werset 8, przyjmowały i głosiły różne fałszywe doktryny. 1 Koryntów rozdział 3 wersety 12 i 15, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 3 i 8, rozwinęły sekciarskie systemy, 1 Koryntów rozdział 3 wersety 3 i 4, Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 26, 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20. Uzurpowały urzędy wiernych braci i prześladowały ich, Izajasza rozdział 66 werset 5, w mniejszym lub większym stopniu służyły szatanowi, Żydów rozdział 2 wersety 14 i 15. Szatan dokona zniszczenia ich ciał i dzieł, 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 20. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 27, 1 Koryntów rozdział 3 werset 15, lecz ostatecznie zachowają życie, tracąc nagrodę wysokiego powołania, 1 Koryntów rozdział 3 werset 15, Żydów rozdział 2 werset 15, Judy wersety 22 i 23, Filipensów rozdział 3 werset 14. Gdy dowiedzą się, że utracili boską naturę i współdziedzictwo z Chrystusem, Pieśni nad Pieśniami rozdział 5 wersety 6 i 7, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 11, 12 i 30, doznają wielkiego rozczarowania. Ten fakt, połączony z myślą, że zginą, jeśli nie będą pokutować, doprowadzi ich do oczyszczenia się, objawienie rozdział 7 werset 14. Następnie będą prowadzić pomyślną służbę, Pieśni nad Pieśniami od rozdziału 5 wersetu 9 do rozdziału 6 wersetu 1, Objawienie rozdział 19 werset 6, a w niebie otrzymają drugorzędną chwałę duchową. Psalm 45 wersety 15 i 16, 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, objawienie rozdział 19 werset 9. Jako część pierworodnych, będą oni lewitami w świątyni Boga i arystokracją w Królestwie Bożym. Żydów rozdział 12 werset 23, objawienie rozdział 7 werset 15. Ezechiela rozdział 44 wersety od 10 do 14. Właśnie teraz, przy końcu wieku, działalność i znaczenie wielu członków tej klasy zaczynają być szczególnie dostrzegane. Jak można zauważyć, klasa ta oraz maluczkie stadko są rozwijane w czasie wieku Ewangelii i w tych dniach Joela rozdział 2 werset 29. W którym działali Jezus i apostołowie, w którym doszło do wielkiej apostazji i w którym, przy jego końcu, Pan przywrócił pierwotne nauki i praktyki chrześcijaństwa. Ogólnie mówiąc, boski plan traktuje o dwóch klasach, niebiańskiej i ziemskiej, czyli klasie wybranych i niewybranych, Jezusie i Kościele, Jego oblubienicy. Jako klasie wybranych oraz świecie ludzkości jako klasie niewybranych. Nie można dokładnie zrozumieć Pisma Świętego bez zrozumienia różnicy między tymi dwoma klasami. Różnicę między nimi możemy nazwać podstawową lekcją wiedzy biblijnej. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 15. A bez pamiętania o tej różnicy nie można oczywiście zrozumieć różnych szczegółów zawartych w Piśmie Świętym. Biblia kontrastuje te dwie klasy na wiele sposobów, z których podajemy następujące. Każda klasa ma swoje odnośne powołanie, jedna ograniczone, druga ogólne. 1 Koryntów rozdział 1 wersety od 26 do 29. Ewangelia Jana rozdział 12 werset 32, są dwie drogi, po których one podróżują, jedna po wąskiej drodze, druga, po drodze bitej. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 14, Izajasza rozdział 35 werset 8, są dwa rodzaje warunków, wśród których następuje ich rozwój, jedne trudne, drugie, łatwe. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 12, Izajasza rozdział 25 werset 8. Każdej z nich dotyczy inny rodzaj obietnic, jednej, niebiański, drugiej, ziemski. Żydów rozdział 10 wersety od 32 do 34, Amosa rozdział 9 wersety 14 i 15. Ich wiecznym domem będą dwa różne mieszkania, dla jednych nowe niebiosa, dla drugich nowa ziemia. 2 Piotra rozdział 3 werset 13, objawienie rozdział 21 werset 1. Każda ma mieć udział w innym zmartwychwstaniu, jedna w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, druga w zmartwychwstaniu niesprawiedliwych. Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29, Dzieje Apostolskie rozdział 24 werset 15. W nagrodę za wierność każda otrzyma też inną naturę, jedna boską, druga ludzką. 2 Piotra rozdział 1 werset 4, Izajasza rozdział 65 wersety od 16 do 25. Według Słowa Bożego nie są to jednak jedyne klasy, dla których przewidziano zbawienie, ponieważ Pismo Święte mówi jeszcze o innych, które także ostatecznie uzyskają życie wieczne. O jednej z tych innych klas nasz tekst traktuje pod nazwą Wielkiego Ludu, zwykle zwanego Wielką Kompanią. Poświęcimy tej klasie ten i następne dwa rozdziały. Nie powinniśmy rozumieć, że w czasie wieku Ewangelii Bóg powołuje do zbawienia dwie klasy, ponieważ czytamy, że jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego, Efezów rozdział 4 werset 4. Oznacza to, że nie powinniśmy rozumieć, iż w czasie wieku Ewangelii Bóg oferuje dwa różne zbawienia dwom grupom ludzi, jako zachętę, by Jemu służyli, ponieważ Biblia nigdzie o czymś takim nie uczy. Tym, którzy w czasie obecnego wieku odwracają się od grzechu do sprawiedliwości, od szatana do Boga, oferowane jest tylko jedno rzeczywiste zbawienie. Bóg proponuje im jako nagrodę, Filipensów rozdział 3 werset 14, boską naturę, 2 Piotra rozdział 1 werset 4, oraz współdziedzictwo z Chrystusem, Rzymian rozdział 8 werset 17, pod warunkiem wierności aż do śmierci, Objawienie rozdział 2 werset 10. Ktoś może zapytać, w jaki więc sposób kolejna klasa uzyskuje zbawienie w czasie tego wieku? Odpowiadamy, że większość tych, którzy słyszą i przyjmują zaproszenie Pana, by poświęcić w Jego służbie swe człowieczeństwo aż na śmierć oraz by rozwijać niebiańskie serce i umysł, Rzymian rozdział 12 wersety 1 i 2, nie biegnie tak, by zdobyć nagrodę boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem. Jeśli chodzi o nagrodę, zostają odrzuceni, 1 Koryntów rozdział 9 wersety od 24 do 27, ponieważ nie okazują się więcej niż zwycięzcami grzechu, błędu, samolubstwa czy światowości, przez które z powodu niewierności zostają splamieni. Nie rezygnują jednak całkowicie z Pana i sprawiedliwości. Przez pewien czas mają dwoisty umysł, częściowo dla Pana, a częściowo dla siebie, przeciwnika i świata, Jakuba rozdział 1 werset 8, rozdział 3 werset 15. Później przez pełne pokuty, wiary i posłuszeństwa używanie łaski Pana, okazywanej przez Jego słowo i opatrzność, zostają uleczeni, zmieniając swe postępowanie, stają się gorliwi dla Pana i Jego sprawy i ostatecznie zwyciężają, 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, rozdział 3 werset 15, Judy wersety 22 i 23. Z powodu swej dwoistości postępowania nie nadają się oczywiście do oblubienicy Chrystusa, a ich stan naprawdę byłby pożałowania godny, gdyby Pan nie przewidział dla nich jakiegoś innego zbawienia. Przewidział On je w swej litości, choć nie zapraszał ich do Niego wtedy, gdy na początku powoływał ich przez Ewangelię. Zamierzał uczynić ich druhnami dla małżonki baranka, zapraszając ich po raz pierwszy jako klasę pod koniec wieku Ewangelii, by jako goście byli obecni na wieczerzy weselnej baranka, Objawienie rozdział 19 werset 9. Czytamy, że wielu skorzysta z tego przywileju i będzie wtedy miało białe szaty, to znaczy czyste charaktery, otrzymując palmy, czyli zwycięstwo, Objawienie rozdział 7 werset 9. Możliwość istnienia takiej klasy wynika z faktu, że można stracić nagrodę wysokiego powołania. Nauki biblijne mówią, że wypadnięcie z wysokiego powołania jest możliwe, 1 Koryntów rozdział 9 wersety od 24 do 27, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 5, Jakuba rozdział 5 wersety 19 i 20. Objawienie rozdział 3 werset 11, na to samo wskazują biblijne napomnienia, Żydów rozdział 2 wersety od 1 do 3, rozdział 3 wersety od 12 do 14, rozdział 4 wersety 1 i 11, ten sam fakt potwierdzają biblijne przykłady, Objawienie rozdział 2 werset 5, 2 Jana werset 8. 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 10. Zgodna z tą myślą jest też możliwość popełnienia grzechu na śmierć, Żydów, rozdział 6, wersety od 4 do 6, rozdział 10, wersety od 26 do 31, 2 Piotra, rozdział 2, wersety od 20 do 22, 1 Jana, rozdział 5, werset 16, Judy, wersety od 4 do 19. Ostatni dowód wskazuje nawet, że można odpaść tak bardzo, że całkowicie traci się życie wieczne. Utrata szczególnej nagrody wysokiego powołania jest więc możliwa. Gdyby wszyscy, którzy tracą nagrodę wysokiego powołania, należeli do klasy wtórnej śmierci, dla nikogo nie istniałaby oczywiście możliwość znalezienia się w wielkiej kompanii. Jednak fakt, że niektórzy zostają zbawieni przez różne kary, 1 Koryntów rozdział 3 werset 15, dowodzi istnienia innego zbawienia niż wysokie powołanie. Fakt istnienia wielkiej kompanii dowodzi zatem, że niektórzy odpadają od maluczkiego statka i nie trafiają do klasy wtórnej śmierci. Wielka kompania składa się z tych, którzy nie są wystarczająco wierni, by należeć do oblubienicy Chrystusa, lecz są wystarczająco wierni, by uniknąć wtórnej śmierci. Nie są wystarczająco dobrzy, by wraz z Chrystusem być królami i kapłanami, objawienie rozdział 20 wersety od 4 do 6, lecz wystarczająco dobrzy, by być arystokracją i lewitami, objawienie rozdział 7 wersety 9, 14 i 15, są też zbyt dobrzy, by być zniszczonymi we wtórnej śmierci. Przy swym poświęceniu i spłodzeniu z ducha jednostki z tej klasy zaczynały jako prospektywni członkowie Chrystusa, Efezów rozdział 4 werset 4, Żydów rozdział 3 werset 14. Usłyszeli bowiem i zwrócili uwagę na zaproszenie do okazania pokuty wobec Boga i wiary w naszego Pana Jezusa. Dzieje apostolskie rozdział 20 werset 21 i przyjęli zaproszenie do poświęcenia się Bogu jako żywe ofiary. Rzymian rozdział 12 werset 1, przypowieści Salomonowe rozdział 23 werset 26. To, że nie zdobywają nagrody, nie jest wynikiem faktu, że Pan niedostatecznie ich miłuje i nie pomaga, ponieważ On miłuje i szczególnie pomaga wszystkim tym, którzy szczerze oddają siebie, a najbardziej tym, którzy trwają w wierności Jemu. Ewangelia Jana rozdział 14 wersety od 21 do 23. Powodem jest to, że zapomnieli o swojej pierwszej miłości, w której przez pewien czas zachowywali Słowo Boże. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 15, objawienie rozdział 2 werset 4. Gdy spełnili warunki usprawiedliwienia i poświęcenia, otrzymali Pańskiego Ducha Synostwa. Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 15 i 16, Rzymian rozdział 5 wersety 1 i 2, rozdział 6 werset 3, rozdział 8 werset 10, 1 Koryntów rozdział 12 wersety 12 i 13, Galatów rozdział 3 wersety 26 i 27. 2 Koryntów rozdział 5 werset 17. Pan posyłał im, a także wiernym, liczne pouczenia, zachęty, napomnienia, ostrzeżenia, nagany, kary i środki dyscyplinujące, by powstrzymać ich od złego postępowania. Żydów rozdział 12 wersety od 5 do 13. Objawienie rozdział 3 werset 19. Jedynym powodem pójścia przez nich złą drogą był brak czuwania, modlitwy i trwania w miłości Bożej, by wypełnić swe poświęcenie i w ten sposób pozostać w Jego szczególnej łasce. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 41, Judy werset 21, jako prospektywni członkowie oblubienicy. Przez cały wiek Ewangelii byli tacy częściowo niewierni bracia, Pierwszy Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 5, Judy wersety 22 i 23, Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 26 i 27, rozdział 13 wersety 7 i 25. Porównaj Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 14, 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 19, 3 Jana wersety 9 i 10. Ich postępowanie wobec Pana, prawdy i pozostałego ludu Pana nie jest godne pochwały. Jednak nie wszyscy z nich są w równym stopniu winni złego postępowania. Niektórzy z nich są prawie tak wierni, że mogliby należeć do oblubienicy, niektórzy są prawie tak niewierni, że mogliby się znaleźć w klasie wtórej śmierci. List Judy wersety 22 i 23. Między tymi dwoma skrajnościami charakterów tych braci były i wciąż są wszelkiego rodzaju odmiany dwoistości umysłu. W przypadku niektórych z tych skrępowanych dzieci Bożych problemem jest nie tyle wejście na drogę grzechu, co brak ofiarowania się aż do śmierci z powodu lęku przed śmiercią ofiarniczą, Żydów rozdział 2 werset 15. W przeciwieństwie do mistrza, Żydów rozdział 12 wersety 2 i 3, nie niosą swego krzyża, nie zwracając uwagi na jego hańbę. Niektórzy z nich, przy braku zapierania się siebie i świata, oddają się też różnym grzechom i służą przeciwnikowi przez głoszenie błędów w doktrynie i praktyce w sprawach religijnych, plamiąc w ten sposób swe szaty, jak potwierdzają to wersety przytoczone pod koniec poprzedniego akapitu. Ogólnie jako klasa są mniej lub bardziej uparci i samowolni, zamiast przejawiać posłuszeństwo i poddanie się woli Pana. Z tego powodu zaniedbują zarówno swe przywileje, jak i obowiązki usprawiedliwienia i poświęcenia. Ten stan oczywiście sprawia, że nie nadają się do stanowiska królów i kapłanów, ponieważ ich charaktery nie są tak dobrej jakości, jaka jest wymagana od królów i kapłanów Boga. Jak Bóg mógłby udzielić boskiej natury tym, którzy buntują się i popierają buntowników przeciwko jego sposobom postępowania? Psalm 107 wersety 10 i 11. Jak mógłby uczynić ich członkami oblubienicy swego Syna, gdy plamią swe weselne szaty świętego charakteru? 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 13. Judy werset 23. Jak mógłby ogłosić ich więcej niż zwycięzcami? Rzymian rozdział 8 werset 37. Gdy oni ze strachu przed ofiarniczą śmiercią idą na kompromis z przeciwnikiem, Żydów rozdział 2 werset 15. Jak może dać im to, co w niebie najlepsze, skoro ich serce lgnie do świata? 2 Piotra rozdział 2 wersety 7 i 8, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 10, Jakuba rozdział 1 werset 8. Jak może uczynić ich członkami ciała Chrystusa, z którego popłyną rzeki wód żywych? Ewangelia Jana rozdział 7 wersety 37 i 38, Objawienie rozdział 22 wersety 1 i 2. Skoro przez fałszywe nauki zanieczyścili oni studnie prawdy, Ewangelia Jana rozdział 4 werset 14, 1 Koryntów rozdział 3 wersety 12 i 15. Jak mógłby uczynić ich częścią świątyni Boga, Objawienie rozdział 21 werset 3, Efezów rozdział 2 wersety od 20 do 22, 1 Piotra rozdział 2 werset 5, skoro w tym życiu rozwijali oni fałszywe systemy religijne, 1 Koryntów rozdział 3 wersety 3 i 4, Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 26 i 27, 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20. Jak mógłby uczynić ich swymi najbardziej zaszczyconymi, skoro oni przynosili wstyd wiernym? Izajasza rozdział 66 werset 5. Z pewnością byłoby nierozsądne, gdyby częściowo wiernych traktował on tak samo jak całkowicie wiernych. Ani rozum, ani Pismo Święte nie dają podstaw do takiego poglądu. Wierni są prowadzeni Jego okiem, to jest są kierowani w życiu Jego słowem mądrości, prawdą, natomiast częściowo wierni muszą być wielokrotnie karceni, a w końcu ich cielesny umysł musi być całkowicie zniszczony poprzez kary, jakie otrzymują znajdując się w rękach szatana, który w trakcie wykorzystywania ich do swych celów bardzo źle się z nimi obchodzi. 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20. W każdym przypadku to, co oni czynili podnietą do grzechu, przepis tłumacza, autor najwyraźniej odwołuje się tu do Ezechiela rozdziału 7 wersetu 19, który w polskim przekładzie cytujemy według Biblii Warszawskiej. Koniec przepisu tłumacza, staje się środkiem ich karania, tracą łaskę świata, której pożądają, przyjemność dogadzania sobie, o której marzą, zamienia się w popiół zgrzytający w ich zębach, grzech, którego dotykają, zamienia się w trującego gada, nękając ich jadem swych ostrych zębów, błędy, które miłują, pozostawiają ich serca zimnymi i słabymi, a ich umysły, zamieszanymi i zwiedzionymi. W doświadczeniach życiowych stale napotykają przeciwności, które sprawiają, że ich wysiłki stają się bezowocne. Tracą kolejno wszystkie miłowane przez siebie rzeczy, aż w końcu nie zostaje im nic z siebie ani świata. W ten sposób ich ciało stopniowo przechodzi przymusowe niszczenie z rąk szatana. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 27, 1 Koryntów rozdział 3 werset 15, 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20. Natomiast ciało wiernych jest stopniowo zużywane w pełnej miłości i owoców ofierze dla sprawy Pana. Filipensów rozdział 4 werset 18, Żydów rozdział 13 wersety od 12 do 16, rozdział 6 werset 10, rozdział 10 wersety od 32 do 34. Jak dowodzi Pismo Święte, 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20. I doświadczenie, przez cały wiek Ewangelii byli poświęceni, którzy postępowali według dwoistego umysłu wielkiej kompanii. Z tego powodu musieli przechodzić opisane powyżej przymusowe niszczenie ciała, zamiast przywileju całkowitego ofiarowania go w pełnej miłości, dobrowolnej służbie dla Pana, prawdy i braci. Według wielu wersetów jako klasa są oni jednak po raz pierwszy traktowani pod koniec obecnego wieku. Jednym z wielu dowodów jest przybytek, który przed Epifanią nie ma dla nich miejsca, ponieważ w czasie wieku Ewangelii jako klasa nie należą oni do nowych stworzeń w świątnicy, kapłanów, nie znajdują się też na dziedzińcu, wśród usprawiedliwionych, ani w obozie, wśród nieusprawiedliwionych. Swoje miejsce na dziedzińcu po raz pierwszy zajmują w czasie Epifanii. W naszych czasach jest więcej takich osób niż kiedykolwiek wcześniej, a Pan obecnie zajmuje się szczególnie nimi jako klasą. Klasa ta między innymi jest opisana w 5 rozdziale Pieśni nad Pieśniami, Pieśni Salomona. Poprzez słowo prawdy oblubieniec woła tam do nich, by zeszli ze swych dróg. Jednak oni, głupie panny, śpią duchowo i podają wymówki, dlaczego w pełni nie oddają się niebiańskiemu oblubieńcowi, gdy przez wołanie chce ich zawrócić z tej drogi. Gdy w końcu udzielą spóźnionej odpowiedzi, spotka ich rozczarowanie, ponieważ wtedy stan oblubienicy będzie już dla nich stracony. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 8 do 12. Gdy zaczną dawać świadectwo prawdzie, w miarę jak będzie ona im objawiana przez ich otwierające się oczy, zostaną źle potraktowani przez kler, symbolicznych stróżów. Staną się gorliwi dla Pana zgodnie z prawdą, a przeciw wyznaniowym wierzeniom, ogłaszając go szczególnie Izraelitom. Pieśni nad pieśniami od rozdziału 5 wersetu 8 do rozdziału 6 wersetu 3, których jako naród będą mieli przywilej nawracać do Chrystusa. Muszą przejść przez wielki ucisk, w czasie którego oczyszczą swe szaty i wybielą je w krwi baranka. Objawienie rozdział 7 werset 14. W tym wielkim ucisku ich błogim przywilejem będzie ogłaszanie chwalebnego poselstwa. Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Pomimo smutku i cierpień związanych z niszczeniem ich ciała oraz ich oczyszczaniem się, przez łzy będą się cieszyć, że oblubienica, małżonka baranka, została skompletowana w liczbie i w świętości, a także będą głosić jej uwielbienie z Panem. Objawienie rozdział 19 wersety od 6 do 8. Ich duch, nowe stworzenie, będzie zachowane w dniu Pana Jezusa. 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, 2 Koryntów rozdział 5 werset 17. Jako druhny, z radością będą uczestniczyć w niebie w wieczerzy weselnej baranka. Objawienie rozdział 19 werset 9, psalm 45 wersety 15 i 16. Będąc wówczas istotami duchowymi takimi jak aniołowie, będą mieli przywilej służyć Panu w Jego świątyni, to znaczy jako lewici. Objawienie rozdział 7 werset 15, natomiast Jezus i wierny Kościół będą żywymi kamieniami tej świątyni oraz kapłanami. Objawienie rozdział 1 werset 6, rozdział 5 werset 10, rozdział 20 werset 6. Doświadczenia i ciężkie przeżycia tych lewitów przejdą do przeszłości, a wieczna łaska Boga będzie z nimi na poziomie bytu niższym od poziomu oblubienicy. Objawienie rozdział 7 wersety od 15 do 17. Tak więc dzięki łasce i miłosierdziu Boga ci konombrni bracia, po doprowadzeniu do pokuty, będą zachowani, ale tak jak przez ogień, tracąc nagrodę, boską naturę i współdziedzictwo z Chrystusem, czego dostąpią wierni. 1 Koryntów rozdział 3 wersety 14 i 15, objawienie rozdział 3 werset 11. Dołączamy tutaj dwie grupy ważniejszych wersetów dotyczących Wielkiej Kompanii do rozważenia przez naszych drogich czytelników. W świetle powyższych uwag ufamy, że wersety te będą jasne i że ich rozważenie będzie błogosławieństwem dla wszystkich. Pierwsza grupa zawiera wersety dotyczące tylko Wielkiej Kompanii, natomiast druga, wersety traktujące jednocześnie o maluczkim statku i Wielkiej Kompanii. Pierwsza grupa to psalm 107 wersety od 10 do 16, pieśni nad pieśniami od rozdziału 5 wersetu 1 do rozdziału 6 wersetu 3, Jeremiasza rozdział 8 werset 20, 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 13. 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 19 i 20, Żydów rozdział 2 werset 15, Jakuba rozdział 1 werset 8, rozdział 4 wersety od 1 do 10, rozdział 5 wersety 19 i 20, list Judy wersety 22 i 23, objawienie rozdział 7 wersety od 9 do 17. Rozdział 19 wersety od 1 do 9. Druga grupa to Psalm 45, wersety 15 i 16, Izajasza rozdział 66, wersety od 5 do 9, Malachiasza rozdział 3, wersety od 2 do 4, Ewangelia Mateusza rozdział 7, wersety od 24 do 27, rozdział 10, wersety od 32 do 39, rozdział 13, wersety 7, 8, 22 i 23, rozdział 16, wersety od 24 do 27, rozdział 25, wersety od 1 do 12, rozdział 25, wersety od 14 do 30, 1 Koryntów rozdział 3, wersety od 12 do 15. 1 Piotra rozdział 4, wersety od 14 do 18. Po starannym rozważeniu tych wersetów niech każdy z nas zbada samego siebie w ich świetle, by w miarę możliwości ocenić, czy jest nowym stworzeniem. A jeśli nim jest, do której z tych dwóch klas nowych stworzeń należy? Są to pytania najwyższej wagi dla każdego nowego stworzenia. Właściwe poznanie odpowiedzi na te pytania wymaga mądrości z góry, której dawca każdego dobrego daru i każdego doskonałego daru bez wymawiania szczodrze udziela wszystkim, którzy właściwie o nią proszą. Jeśli ktokolwiek z naszych czytelników potrzebuje informacji na ten lub inne biblijne tematy i poprosi nas o nie, chętnie udzielimy ich najlepiej, jak potrafimy. Począwszy od roku 1918 często byliśmy proszeni o wyjaśnienie antytypicznego znaczenia III Mojżeszowej rozdziału 12 i równie często, aż do roku 1928, byliśmy zmuszeni odpowiadać pytającym, że nie rozumiemy tego antytypu. Najwyraźniej nie był to właściwy czas na wykorzystanie tego fragmentu w jego antytypicznym znaczeniu, z wystarczającą skutecznością przeciwko błędom wodzów lewitów odnośnie prawdy rozwijającej maluczkie statko, i dlatego, z praktycznych powodów, Pan powstrzymywał jej zrozumienie aż do roku 1928. Wielki przyrost błędów wśród lewitów przeciwko prawdzie maluczkiego statka niewątpliwie pobudził Pana do podania prawdy na temat III Mojżeszowej rozdziału 12, jako środka obrony tej prawdy, godnej zaufania w postaci, w jakiej została pozostawiona przez naszego drogiego pastora. Właściwie zrozumiany antytyp tego rozdziału dowodzi bowiem, że gdy nasz pastor nas opuszczał, pozostawił nam prawdę rozwijającą maluczkie statko, oczyszczoną z wszelkiego błędu, a więc odpowiednią, by polegać na niej jako na skończonym dziele i jako na właściwej podstawie dla prawdy Epifanii. Dlatego prosimy naszych czytelników o dokładne przestudiowanie III Mojżeszowej rozdziału 12 przed dalszym badaniem tego rozdziału. Klucz do 12 rozdziału III Mojżeszowej uzyskaliśmy na podstawie typicznego znaczenia Racheli, ulubionej żony Jakuba. Wykazaliśmy już na innym miejscu, że na nasze czasy jest ona typem prawd paruzji i epifanii oraz sług, którzy służą nimi dwom klasom szczególnie rozwijanym przez te prawdy pod koniec wieku, epifaniczny tom 8, strony 7 i 8. Ujmując to inaczej, Rachela reprezentuje duchowe prawdy wyborcze oraz ich sług, którzy wspólnie rozwijają maluczkie statko i wielką kompanię, szczególnie pod koniec wieku. Podając powyżej definicję znaczenia Racheli na wiek Ewangelii, stwierdziliśmy, że jest ona typem prawdziwego duchowego Izraela i jego obietnic. Jest to prawdą na cały wiek Ewangelii, lecz nie jest dokładnie ścisłe z punktu widzenia urodzenia przez nią dwóch synów, Józefa i Beniamina. Bardziej precyzyjną definicją dla niej z tego punktu widzenia jest prawda paruzji i epifanii, czyli duchowa prawda wyborcza oraz słudzy stosujący ją do rozwijania maluczkiego statka i wielkiej kompanii. Lecz ktoś może zapytać, czy to nie Jakub jest typem sług stosujących taką prawdę do tych dwóch klas? Odpowiadamy, że Jakub przedstawia sług prawdy w ich funkcji rozpoczęcia antytypicznych ruchów Józefa i Beniamina, lecz słudzy, którzy karmili te klasy po takim rozpoczęciu, są w typie pokazani w Racheli, gdyż ojciec spładza dzieci, a matka je rodzi, karmi i wychowuje. Dlatego rozumiemy, że matka w 12 rozdziale 3 Mojżeszowej przedstawia to samo, co Rachela przy końcu wieku. Wersety od 6 do 8 dowodzą, że słudzy stosujący prawdę do rozwijania obydwu duchowych klas pod koniec wieku także wchodzą w antytyp tej niewiasty, ponieważ za prawdę nie dokonuje się pojednania, które jest dokonywane za braki jej sług, gdyż oni tego potrzebują. Wykazaliśmy już, że gdy obydwie te klasy są kontrastowane, maluczkie statko jest czasami przedstawiane przez dziecko płci męskiej, a wielka kompania przez dziecko płci żeńskiej. Członkowie maluczkiego statka są też nazywani synami Jehowy. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 12, 1 Jana rozdział 3 wersety 1 i 2, podczas gdy członkowie wielkiej kompanii, córkami Jehowy oraz jego służebnicami. 2 Koryntów rozdział 6 werset 18, Joela rozdział 2 werset 29. Zgodnie z typami, Aaron i Miriam, 4 Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 1 do 16, mogą być przywołani jako dowody tego faktu. Rozumiemy zatem, że chłopiec z 3 Mojżeszowej rozdziału 12 wersetu 2 przedstawia maluczkie statko w Paruzji, a dziewczynka z 3 Mojżeszowej rozdziału 12 wersetu 5 wielką kompanię w Paruzji i Epifanii. Podobny typ, pokazujący razem te dwie klasy w tym czasie, to Eliasz i Elizeusz przychodzący razem do Gilgal, rok 1874, Betel, rok 1878, Jerycha, rok 1881, Jordanu, rok 1914, i za Jordan, od roku 1916 do 1917. Reprint 5772, kolumna druga. Należy zauważyć, że w przypadku urodzenia syna pełne oczyszczenie matki wymagało 40 dni. 3 Mojżeszowa rozdział 12 wersety 2 i 4. Porównaj z Ewangelią Łukasza rozdziałem 2 wersetami od 21 do 24. Natomiast w przypadku urodzenia córki pełne oczyszczenie matki wymagało 80 dni. 3 Mojżeszowa rozdział 12 werset 5. Rozumiemy, że okres 40 dni oczyszczania matki po urodzeniu syna reprezentuje 40 lat paruzji, od roku 1874 do 1914. Oczyszczenie matki w czasie tych 40 dni przedstawia dwie rzeczy. Po pierwsze, usunięcie z prawdy, w jej zastosowaniu do maluczkiego statka, chłopca, wszelkiego towarzyszącego jej błędu, oraz, po drugie, oczyszczenie jej wiernych sług tak, że do października 1914 roku było wiadomo, że jak dotąd zachowali oni korony i że dzięki temu zachowają je także później. Rozumiemy też, że okres 80 dni oczyszczania matki po urodzeniu córki reprezentuje 80 lat paruzji i epifanii, czyli lata od 1874 do 1914 plus od 1914 do 1954. Oczyszczenie matki w czasie tych 80 dni przedstawia dwie rzeczy. Po pierwsze, usunięcie z prawdy, w jej zastosowaniu do wielkiej kompanii, wszelkiego towarzyszącego jej błędu, oraz, po drugie, oczyszczenie wiernych i częściowo wiernych sług prawdy z takich plam, które czyniłyby ich nieodpowiednimi do ich stanowiska w wieku tysiąclecia, a także do szczególnej służby poświadczającej, począwszy od października 1954 roku. Jak można zauważyć, fakty dowodzą, że zarówno słudzy zachowujący korony, jak i ci, którzy je tracili, służyli, służą i będą jeszcze służyć tymi dwoma rodzajami prawd przez te okresy, i to wobec obydwu klas. W typie matki pozostającej nieczystą przez 7 dni, werset 2, należy jednak przyjąć, że w obrazie dotyczącym tych rozwijających maluczkie statko pominięty jest udział sług tracących korony, chociaż służyli oni pomocą w rozwijaniu maluczkiego statka. Należy też przyjąć, że zarówno słudzy zachowujący korony, jak i ci, którzy je tracili, uwzględnieni są w typie matki w obrazie dotyczącym tych rozwijających wielką kompanię, chociaż słudzy zachowujący korony nie są uwzględnieni w obrazie matki pozostającej nieczystą przez 14 dni, werset 5. Fakty obydwu antytypów, obydwu okresów typicznej nieczystości oraz typicznego oczyszczenia zmuszają nas do wprowadzenia tego rozróżnienia w tym punkcie widzenia. W obydwu przypadkach, w pierwszym antytypicznym znaczeniu matki, prawdy, przez pełne oczyszczenie odnośnej matki należy rozumieć pełne oczyszczenie odnośnej prawdy. W obydwu też przypadkach stopniowe oczyszczanie wskazuje na stopniowe usuwanie z odnośnej prawdy towarzyszących jej błędów. Dzieło oczyszczania, w jego obydwu znaczeniach, to jest w odniesieniu do prawdy oraz w odniesieniu do jej sług, jest wyraźnie pokazany jako dzieło naszego Pana w Paruzji i Epifanii jego drugiego adwentu, Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 12 do 15, Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety od 24 do 27, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, natomiast jego stopniowy przebieg, jeśli chodzi o oczyszczanie prawdy, jest pokazany w przypowieściach Salomonowych rozdziale 4 wersecie 18. Nie wiemy jeszcze, w związku z jaką konkretną pracą antytypiczna matka antytypicznej córki w znaczeniu sług prawdy przyniesie w roku 1954 antytypiczną ofiarę całopalną i ofiarę za grzech na potwierdzenie swego oczyszczenia, skłaniamy się jednak do wniosku, że przyczyni się ona do nawrócenia Izraela. Niewątpliwie będziemy musieli zaczekać mniej więcej aż do tego czasu, by się o tym przekonać. Wiemy jednak, w związku z jaką pracą potwierdzone zostało zakończenie oczyszczania się matki w znaczeniu sług zachowujących korony, a więc wiemy, w związku z jaką pracą przyniesiona została jej antytypiczna ofiara całopalna i ofiara za grzech. Jest nią służba, którą nazywamy w różny sposób, jako uderzenie Jordanu, pierwsza bitwa antytypicznego Gedeona, wyznawanie grzechów antytypicznego Izraela nad kozłem Azazela oraz ogłaszanie zapisanego wyroku, związaniem królów i książąt. Ta służba była potwierdzeniem oczyszczenia się antytypicznej matki, ponieważ wierny w niej udział dowodził, że słudzy ci zachowali swe korony. Ich służba w tej pracy nie zasługiwała jednak na wysokie powołanie. Potwierdzeniem tego jest fakt, że musieli oni przynieść antytyp całopalnej ofiary i ofiary za grzech, składanych przez matkę. Trzecia Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 6 do 8. Boskie błogosławieństwa dla Kościoła jako wynik zasługi Chrystusa oraz jako dowód, że Bóg uznaje ofiarę Jezusa za godną przyjęcia były antytypem ofiary całopalnej przynoszonej przez Matkę Syna, natomiast ilość zasługi Jezusa niezbędna do przykrycia grzechów sług prawdy była antytypem ofiary za grzech przynoszonej przez Matkę Syna. Przyniesienie przez Matkę ofiary całopalnej i ofiary za grzech do kapłana jest typem wiary odnośnych sług w antytypiczną ofiarę całopalną i ofiarę za grzech Chrystusa, a ofiarowanie ich przez kapłana Jehowie przedstawia naszego najwyższego kapłana manifestującego przyjęcie przez Jehowę ofiary Jezusa za wiernych sług prawdy w wyżej wspomnianej służbie oraz uzyskanie boskiego przebaczenia za ich mimowolne upadki, dzięki jego wszechogarniającej zasłudze. Gołąb lub synogarlica składane jako ofiara za grzech zamiast cielca wydają się przedstawiać fakt, że przypisywana była nie cała zasługa Chrystusa, lecz jedynie tyle, ile było potrzeba do przykrycia grzechów występujących tu antytypicznych jednostek. Różna wartość ofiary całopalnej, od baranka z jednej strony do gołębia lub synogarlicy z drugiej, wydaje się wskazywać, że niektórzy słudzy otrzymują od Boga większe błogosławieństwa, jako manifestacja przyjęcia przez Niego zasługi Chrystusa, od innych. Przyniesienie przez dotkniętą ubóstwem Maryję gołębia lub synogarlicy jako ofiary całopalnej, Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 24, oznacza więc, że przedstawia ona takich sług zachowujących korony, którzy nie otrzymywali tylu boskich błogosławieństw jako manifestacji przyjęcia przez niego zasługi naszego Pana, co inni. Przynoszący baranka jest typem tych, którzy w antytypicznej ofierze całopalnej otrzymują więcej błogosławieństw, na przykład nasz pastor, brat Barton, i tym podobne. Jako wierni słudzy prawdy, przez służbę Jezusa otrzymywali więcej boskich błogosławieństw, będących potwierdzeniem przyjęcia przez Niego ofiary Jezusa, niż inni słudzy prawdy. Jak można zauważyć, w przypadku urodzenia syna matka traktowana była jak podczas zwykłej nieczystości, werset 2, menstruacyjnej. Trzecia Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 19 do 28, trwającej 7 dni, natomiast w przypadku urodzenia córki była uważana za nieczystą przez 14 dni, jak gdyby z powodu podwójnej menstruacji. Analiza trzeciej Mojżeszowej rozdziału 15 wersetów od 19 do 28 skłania nas do poglądu, że antytyp jest następujący, tak jak w przypadku urodzaju ludzkiego minie pełnych 7000-letnich dni, zanim zostanie on oczyszczony od plam adamowego grzechu, tak wierni poprzez swe usprawiedliwienie z wiary są traktowani tak, jak gdyby przeżyli te antytypiczne 7 dni i uzyskali przy ich końcu pełne oczyszczenie z adamowej nieczystości. Przez to jedno przypisanie zasługi Chrystusa w dniu Pięćdziesiątnicy, Żydów rozdział 10 werset 14, na zawsze są uważani za uwolnionych od nieczystości adamowej. Nie jest tak jednak w przypadku utracjuszy koron, służących prawdą wielkiej kompanii, którzy jako jedyni występują w antytypie nieczystości 14 dni, a wierni zachowujący korony są pominięci w typie z tej części antytypu. I na odwrót, utracjusze koron, służący prawdą maluczkiego statka, są pominięci w antytypicznej nieczystości 7 dni przedstawionych w typie wiernych sług prawdy maluczkiego statka. Słudzy tracący korony mieli udział w pierwszym oczyszczeniu, pokazanym przez pierwsze 7 z 14 dni nieczystości, werset 5, lecz z powodu częściowej niewierności jako klasa muszą przejść przez kolejne oczyszczenie, w którym zasługa Jezusa zostanie użyta w szczególny sposób. 4 Mojżeszowa rozdział 8 wersety 12 i 21. To drugie pojednanie za nich zawiera się w następnych 7 dniach z tych 14, jak przedstawia to werset 5. To drugie przypisywanie nastąpiło gdzieś pomiędzy październikiem 1923 a październikiem 1924 roku, w czasie przedstawiania pierwszej części dobrych Lewitów, drugiego z antytypicznych chlebów obracania w obrazie skończonym. Szczególnie słowa z wersetów 2 i 5 skłoniły nas do stwierdzenia powyżej, że słudzy zachowujący korony są wyłączeni z typu nieczystości 14 dni, a słudzy tracący korony są wyłączeni z typu nieczystości 7 dni. Być może 33 dni z wersetu 4. 33 jest połączeniem i wielokrotnością trójki, symbolu dobra, odnosi się do dobra wiernych sług, natomiast 66 dni, 66 jest połączeniem i wielokrotnością szóstki, symbolu zła i niedoskonałości, być może są wymienione po to, by zwrócić uwagę na zło i niedoskonałość sług tracących korony. Z powyższych rozważań wynika kilka lekcji, które warto tutaj podkreślić. Pierwsza z nich jest następująca. 40 dni oczyszczania matki syna dowodzi, że paruzja, czas żęcia, jest okresem 40 lat, a 80 dni oczyszczania matki córki dowodzą, że paruzja i epifania liczą w sumie 80 lat, a więc epifania to okres 40 lat. Następujące fakty dowodzą, że okresy te są równych długości i każdy trwa po 40 lat. Po pierwsze, w tych samych kontekstach są one razem nazywane dniami, a każdy w tym samym kontekście nazywany jest dniem, w powiązaniu z faktem, że paruzja wielokrotnie nazywana jest okresem 40 lat. Po drugie, podwójny pobyt Mojżesza przez 40 dni na górze. Po trzecie, dla każdego z nich niezbędny jest okres 40 lat, by uzyskać pełną symboliczną noc. Od października roku 1799 do października roku 1954, z jej dokładną północą w kwietniu 1877 roku, czego wymaga przypowieść o mądrych i głupich pannach. Po czwarte, 40 lat wydają się być biblijnym okresem próby na punkcie pewnych zasad, jak na przykład 40 lat próby na pustyni, 40 lat panowania Saula, Dawida i Salomona jako czasy próby, 40 lat prób w żniwach wieku żydowskiego, Ewangelii i tysiąclecia. Z tego powodu spodziewamy się, że Wielka Kompania i młodociani godni jako klasy podobnie będą miały 40 lat, epifanie, przeznaczone na szczególny okres próby na punkcie zasad mających do nich zastosowanie. Po piąte, używanie przez Pana 12 godzin dnia pracy, Ewangelia Jana rozdział 11 werset 9. Oraz przewidzenie przez niego wieczorów przypowieści o groszu, a więc i nocy następującej po dniu żęcia, Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 8, wskazuje, że symboliczny okres 12-godzinnej nocy, następujący po czasie żęcia paruzji, 12-godzinnym dniu, musi być równej długości, co dowodzi tym samym, że epifania również trwa 40 lat, ponieważ paruzja jest dniem, a epifania nocą, o których mowa w psalmie 91 wersetach 5 i 6 oraz w psalmie 121 wersecie 6, po szóste, 8 wielkich cudownych dni, jako 80 lat, podobnie potwierdza, że paruzja rozpoczęła się w roku 1874 i że epifania zakończy się w roku 1954, oraz, po siódme, obecne 40 i 80 dni z trzeciej Mojżeszowej rozdziału 12 stanowią dodatkowy dowód. Druga lekcja, jakiej możemy nauczyć się z naszych rozważań z trzeciej Mojżeszowej 12 rozdziału, ma związek z zarysem czasowym oraz przyszłą pracą, okresem i pracą długości około 2 lat i 1 miesiąca. Po upływie antytypicznych 80 dni. Z powyższych rozważań zauważyliśmy, że czas składania ofiary na dowód oczyszczenia rozpoczął się natychmiast po upływie 40 dni i że w antytypie składanie tej ofiary nastąpiło w związku z uderzeniem Jordanu, i tak dalej, w czasie około 2 lat i 1 miesiąca. Okres ten często nazywaliśmy zachodzeniem na siebie paruzji i epifanii, ponieważ w roku księżycowym, który skończył się na wiosnę 1916 roku, było 13 księżycowych miesięcy, okres od 20 września 1914 roku do 3 listopada 1916 roku. Od rozpoczęcia się do zakończenia gromiących wykładów w pierwszym uderzeniu Jordanu, trwało około 2 lat i 1 miesiąca czasu księżycowego. Jako antytyp ofiary składanej po 80 dniach oczyszczania nastąpi podobny okres i podobna praca, a ponieważ typiczne ofiary pod koniec 40 i 80 dni są równoległe, jest całkiem prawdopodobne, że przez około 2 lata i 1 miesiąc Epifania będzie zachodziła na Bazyleę, królestwo. W tym czasie Wielka Kompania będzie prowadziła służbę, podobną czasem trwania do tej, która była wykonywana przez maluczkie statko od 20 września 1914 roku do 3 listopada 1916 roku, w postaci pierwszego uderzenia Jordanu. Pracą tą prawdopodobnie będzie nawracanie Izraela przez Wielką Kompanię. Trzecia Mojżeszowa rozdział 12 uczy jeszcze trzeciej lekcji. Prawda rozwijająca maluczkie statko była oczyszczona od błędów do października 1914 roku. Tak jak matka syna była całkowicie oczyszczona przy końcu 40 dni, tak prawda niezbędna do rozwoju maluczkiego statka, w odróżnieniu od prawdy niezbędnej do rozwoju Wielkiej Kompanii, do października 1914 roku była wolna od wszelkiego błędu. Fakt ten dowodzi, że prawda maluczkiego statka, to jest antytypiczne srebro paruzji, pozostawiona Kościołowi przez naszego pastora, została oczyszczona od wszelkich nieczystości błędu. Malachiasza rozdział 3 werset 3, pierwsze zdanie. Fakt ten dowodzi, że wodzowie Lewitów, którzy odrzucili nauki paruzji i na ich miejsce podali inne, odrzucili prawdę, a w jej miejsce wprowadzili błąd. Pokazuje to, jak całkowicie fałszywe jest twierdzenie złego sługi, że podaje on nauki, sprzeczne z naukami paruzji, jako pokarm na czasie, który nie mógł być zrozumiany przez brata Russella, ponieważ wtedy nie był jeszcze na czasie. Jest dokładnie odwrotnie, pełne oczyszczenie matki syna pod koniec 40 dni dowodzi, że wszystko to, co jest podawane w sprzeczności z naukami rozwijającymi maluczkie statko, jakie nasz pastor uznawał w październiku 1914 roku, musi być błędem, a więc musi być przedstawiane przez szatana za pośrednictwem jego sług jako ciemność za światłość. Zatem kiedykolwiek lewici, szczególnie zwolennicy przewodu, mówią nam, że zaprzeczanie przez nich naukom paruzji, pozostawionym przez naszego pastora w październiku 1914 roku, jest podawaniem prawd, których jako pokarmu na czasie nasz pastor nie mógł zrozumieć, ponieważ nie były one wtedy na czasie. Odpowiedzmy im, że jest to niemożliwe, ponieważ nauki Parusii jako symboliczne srebro do października 1914 roku zostały oczyszczone od wszelkich nieczystości i błędu, tak jak uczy święte słowo Pana, trzecia Mojżeszowa rozdział 12 werset 3, Malachiasza rozdział 3 werset 3. Z naszych rozważań nad 12 rozdziałem 3 Księgi Mojżeszowej można też wyciągnąć czwartą lekcję, która wynika także z pierwszego zdania Malachiasza rozdziału 3 wersetu 3. W czasie Paruzji i Epifanii prawda jest stopniowo oczyszczana z błędu, dopóki nie będzie on z niej zupełnie usunięty. Matka stopniowo przechodzi oczyszczenie, w miarę mijania 40 lub 80 dni. Bóg nie podał od razu całej prawdy onemu słudze, nie oczyścił też od razu jego nauk z wszelkiego błędu. Była to stopniowa praca z obydwu punktów widzenia, a my dostrzegamy ją w odchodzeniu przez niego, co jakiś czas, od niektórych wcześniejszych sposobów rozumienia biblijnych spraw i wprowadzaniu na ich miejsce właściwych poglądów. Dla przykładu, wyzwolenie Kościoła, koniec ucisku oraz założenie Królestwa w Izraelu do października 1914 roku, dzień z przypowieści o groszu jako przedstawiający wiek Ewangelii, grosz jako przedstawiający Ducha Świętego, Nowe Przymierze działające w czasie wieku Ewangelii, i tym podobne. Z powodu tych wcześniej błędnie rozumianych nauk nie powinniśmy stracić zaufania do Niego jako wybranego przez Boga nauczyciela. W świetle nauk wyżej przytoczonych tekstów powinniśmy raczej oczekiwać, że miał on dokonywać takich zmian wcześniejszego braku zrozumienia, aż wszystkie takie przypadki związane z naukami niezbędnymi do rozwoju maluczkiego statka zostały usunięte do października 1914 roku. Nie powinniśmy też oczekiwać, że usuną one wszelkie niewłaściwie rozumiane nauki niezbędne do rozwoju wielkiej kompanii, ponieważ matka córki została oczyszczona dopiero pod koniec 80 dni. Stąd jego niepewność, czy maluczkie statko zostanie całkowicie wyzwolone przed rozpoczęciem czynności z kozłem Azazela oraz co do długości i celu pobytu Kościoła na świecie po roku 1914, stąd niepewność, czy antytypiczny Eliasz opuści świat, zanim swą służbę rozpocznie antytypiczny Elizeusz, a także odnośnie znaczenia północy w przypowieści o 10 pannach, i tak dalej, a wszystko to stanowi sprawy niezbędne do rozwoju wielkiej kompanii w zakresie dotyczącym Epifanii. Te same zasady dotyczą prawdy paruzyjno-epifanicznej, niezbędnej do rozwoju wielkiej kompanii, część dotycząca maluczkiego statka została wcześniej należycie wyjaśniona. Nie stała się ona od razu w całości jasna dla posłannika Epifanii i nie od razu została przez niego w całości wyjaśniona. Nie od razu zostały też usunięte wszystkie przypadki jego niewłaściwego rozumienia jej szczegółów. Obydwa zarysy tej pracy są w trakcie rozwoju i możemy spodziewać się, że będą się rozwijać w miarę postępu Epifanii, w miarę jak antytypiczna matka wielkiej kompanii będzie zbliżać się do roku 1954. Zasada ta tłumaczy wiele wyjaśnień niedojrzałych poglądów oraz poprawiania niektórych błędnych interpretacji i z pewnością będzie je tłumaczyć w przyszłości. Nie powinno to jednak zachwiać naszego zaufania do posłannictwa Epifanii i jej posłannika. Zamiast prowadzić do utraty zaufania do nich, posłannictwa i posłannika, powinno nas to raczej zachęcić do uznania wierności naszego Pana wobec interesów Epifanii w jego służbie stopniowego wypalania żużlu błędu z rudy srebra prawdy, Malachiasza rozdział 3 werset 3. Takie spojrzenie na tę sprawę powstrzyma nas od oddawania czci lub niedoceniania posłanników i pozwoli nam, przy wykorzystywaniu ich dla naszej pomocy, zawsze spoglądać na Pana i dziękować Mu za prawdę. Ostatecznie to bowiem On jest prawdziwym źródłem oczyszczonej prawdy, Malachiasza rozdział 3 werset 3, i jako taki łaskawie raczy używać rzeczników, nie jako panów nad boskim dziedzictwem, lecz jako pomocników w wierze, partnerów w nadziei, natchnienia w miłości i wzorów w posłuszeństwie. W berchańskim studencie biblijnym z sierpnia 1932 roku, na stronach 6 i 7 znajduje się list od wiernego berchańczyka, który podpisuje się JTG, inicjały Juliana Tygleya, i który proponuje wyjaśnienie 12 rozdziału 3 Mojżeszowej. Uważa on, że Matka Syna to nominalny cielesny Syjon, żydowski system kościelny, Syn to Jezus, Jego narodzenie to zmartwychwstanie Jezusa w roku 33, 40 dni oczyszczenia to 40 lat od roku 33 do 73, a oczyszczenie się Matki Syna to odpokutowanie Izraela za jego grzechy od roku 33 do 73. Twierdzi on dalej, że matką córki jest kościół nominalny, nominalny duchowy Syjon, córka to prawdziwy kościół, ciało Chrystusa, jej narodzenie to zmartwychwstanie w roku 1878, 80 dni to 80 lat od 1878 do 1958 roku. A oczyszczenie się matki córki to odpokutowanie nominalnego kościoła za swoje grzechy, trwające przez 80 lat. Ta interpretacja to błąd, za rozpowszechnianie którego Pan częściowo czyni odpowiedzialnym wydawcę berańskiego studenta biblijnego. Gdyby był on człowiekiem sumiennym i nie wierzył w to, nie opublikowałby tego lub opublikowałby z komentarzami obalającymi, czego nie uczynił. Jego postępowanie pod tym względem stoi w wyraźnym kontraście do postępowania naszego pastora, który w każdym numerze strażnicy dawał braciom do zrozumienia, że jego szafarstwo oznacza niedopuszczanie, by przez strażnicę rozpowszechniano to, co on uważał za błąd. Artykuł ten został oczywiście wydrukowany, zobacz jego trzeci akapit, jako próba obalenia naszej interpretacji, która, jeśli jest prawidłowa, obala błędy na temat żniwa z berańskiego studenta biblijnego, rzekomo oparte na artykule naszego pastora żniwo nie jest zakończone. Przyjrzyjmy się interpretacji, jaką berański student biblijny publikuje w formie listu JTG, nie podając komentarzy korygujących. Interpretacji JTG można zarzucić tylko jedną rzecz, że w każdym szczególe jest błędna. Przejdziemy teraz do wykazania tego. W typie Matka Syna była stopniowo oczyszczana w czasie 40 dni, pod koniec 40 dni była całkowicie czysta, a 40 dnia złożyła przez kapłana godną przyjęcia ofiarę całopalną i ofiarę za grzech. W antytypie ofiara za grzech reprezentuje ofiarę Jezusa, a ofiara całopalna, manifestację przyjęcia jej przez Boga. Przyniesienie tych ofiar przez kobietę przedstawia wiarę przynoszącego w antytypiczną ofiarę całopalną oraz ofiarę za grzech. Czy nominalny cielesny Syjon w roku 73 przyjął Jezusa z jego ofiarą za grzech i całopalną? A czy Jezus, jedyny kapłan, który mógł wtedy dokonać pojednania, w roku 73 doprowadził nominalny cielesny Syjon, Izrael, do pojednania z Bogiem? Żadna z tych rzeczy nie nastąpiła nawet do tej pory. Ta jedna uwaga wystarczyłaby do wykazania błędu poglądu JTG. Ale rozważmy tę interpretację dalej. Czy Jezus, nowe stworzenie, podczas i przez swe zmartwychwstanie wyszedł z nominalnego cielesnego Syjonu? Oczywiście, że nie, ponieważ przez swe zmartwychwstanie z jednego punktu widzenia wyszedł z Hadesu. Dzieje apostolskie, rozdział 2, wersety 27 i 31, a z innego punktu widzenia wyszedł z antytypicznego łona Sary. To właśnie w czasie 3,5 roku służby w ciele Jezus wychodził z nominalnego cielesnego Syjonu, dokładnie tak jak Syn rodził się z nominalnego duchowego Syjonu do prawdy na czasie przez wychodzenie z nominalnego kościoła chrześcijańskiego. Jezus nie był już oczywiście częścią nominalnego cielesnego Syjonu, gdy jego wodzowie ekskomunikowali go jako bluźnierce. Gdy znalazł się poza obozem, znalazł się poza nominalnym cielesnym Izraelem, gdyż wychodzenie z niego rozpoczął w chwili, gdy zaczęła się jego służba, czyniąca go niepopularnym wśród tych, którzy siedzieli na stolicy Mojżeszowej, Żydów, rozdział 13, wersety od 12 do 14. Zmartwychwstanie Jezusa nie może być więc pokazanym tutaj w typie narodzeniem. Matką nowego stworzenia Jezusa nie mógł być nominalny cielesny Izrael, ponieważ to, co rodzi się z ciała, jest ciałem. Matka nowego stworzenia Jezusa w żadnym znaczeniu nie była też nieczysta, ponieważ nowe stworzenie Jezusa rozwinęła czysta prawda jako matka, antytypiczna Sara. Tak więc pokazaną tutaj matką nie może być nominalny cielesny Izrael. Odpokutowanie Izraela nie może też być pokazanym tutaj oczyszczeniem, ponieważ odpokutowanie to pełne odbycie zasłużonej kary za grzech, bez względu na to, czy dochodzi do naprawy, czy nie, podczas gdy oczyszczenie to praca oczyszczania. Co więcej, Izrael nie został oczyszczony do roku 73 ani nie przechodził stopniowego oczyszczania od roku 33 do 73. Wprost przeciwnie, nominalny cielesny Syjon stawał się coraz bardziej nieczysty, szerzenie się obrzydliwości, z każdym rokiem między 33 a 73, i trwa w stanie nieczystości do tej pory. Przy czym odpokutowanie za odrzucenie Chrystusa zostało przez niego zakończone w roku 1878, Izajasza rozdział 40 werset 2, natomiast za grzechy przeciwko zakonowi, trzecia Mojżeszowa rozdział 26 werset 24, w roku 1914. Zatem interpretacja JTG. Matki i Syna z trzeciej Mojżeszowej rozdziału 12 w każdym szczególe jest błędna. Równie błędna i niedorzeczna jest jego interpretacja matki i córki z towarzyszącymi im szczegółami. Nominalny duchowy Izrael nie będzie oczyszczony po upływie 80 lat od roku 1878, lecz o wiele wcześniej będzie zniszczony, w trzęsieniu ziemi. Do tego czasu nie przyniesie do Chrystusa antytypicznej ofiary całopalnej ani ofiary za grzech, ponieważ w roku 1878 został na zawsze odrzucony od boskiej łaski. Jeśli głos oblubieńca i oblubienicy nigdy więcej nie będzie w nim słyszany, oczywiste jest, że Jezus nigdy nie będzie dokonywał za niego pojednania. Po trzęsieniu ziemi na zawsze pozostanie on w jeziorze ognia, objawienie rozdział 20 werset 10. Zatem w roku 1958 ani w żadnym innym czasie nie przyniesie antytypicznej ofiary całopalnej ani ofiary za grzech, a Jezus nie będzie ich składał w jego interesie. Śpiący święci przez swe zmartwychwstanie w roku 1878 nie wyszli też z nominalnego chrześcijańskiego kościoła, lecz wyszli z Hadesu i z łona antytypicznej Sary. Gdyby ich duchowe narodzenie było narodzeniem z nominalnego duchowego Syjonu, musiałby on być duchowy nienominalnie, lecz rzeczywiście. Tak jak nasz Pan przez całą swoją służbę w ciele wychodził z nominalnego Syjonu cielesnego i znalazł się zupełnie poza nim, gdy został przez niego całkowicie odrzucony, tak przez cały wiek Ewangelii, od kiedy powstał nominalny Syjon duchowy, wierni w ciele wychodzą z niego i wszędzie kończą to wychodzenie tuż przed rozpoczęciem się tam porodowych bólów nominalnego Syjonu duchowego, Izajasza rozdział 66 werset 7, przy czym wychodzenie to wszędzie dobiegło końca do Paschy 1916 roku, co również obala omawiany tu pogląd. Odpokutowanie przez Kościół nominalny, które nastąpi przez wieczne zniszczenie, nie może być pokazanym tutaj oczyszczeniem, ponieważ od chwili swego odrzucenia w roku 1878 roku Kościół ten staje się coraz bardziej podły, a w czasie swego zniszczenia będzie najbardziej podły w swej historii, a więc nigdy nie zostanie oczyszczony. Tak więc w każdym szczególe interpretacja JTG na temat matki i córki oraz związanych z tym wydarzeń okazuje się błędna. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 9. A w trzecim akapicie, drodzy, stwierdza on, że nasza interpretacja jest przeważnie nonsensem. Nie podejmuje próby wykazania jej rzekomego nonsensu. Ten, który pisze takie niedorzeczności na temat typów, wielokrotnie atakuje częste zajmowanie się przez nas typami. W przedmowie do epifanicznego tomu drugiego biblijnie uzasadniamy nasz stosunek do typów, co obala kolejny lewicki i jambresowy krzyk podnoszony przeciwko prawdzie epifanii. Wpłynęło do nas następujące pytanie. Co sądzisz o poglądzie brata Hugo Carlena na temat oczyszczenia matki, syna i córki, 3 Mojżeszowa rozdział 12, podanym w jego czasopiśmie Kamienny Świadek w Egipcie, z maja 1935 roku? Odpowiadamy, że pogląd brata Carlena, wyrażony jego własnymi słowami, jest następujący. Według żydowskiego zakonu kobieta rodząca chłopca powinna przejść przez okres oczyszczenia długości 40 dni. Jeśli urodziła dziewczynkę, okres oczyszczenia powinien wynosić 80 dni. Zobacz 3 Mojżeszową rozdział 12 wersety od 2 do 5. Kobieta przedstawia tutaj cały Kościół Boży na ziemi. Kościół żydowski w czasie Starego Przymierza, który urodził chłopca, Jezusa Chrystusa, oraz powszechny Kościół chrześcijański, który urodził dziewczynkę, maluczkie statko, przyszłą oblubienicę Chrystusa. Te 40 i 80 dni w typie wydają się przedstawiać 40 lat żniwa wieku żydowskiego, to jest od 29 do 69 roku, oraz żniwo wieku Ewangelii, długości 80 lat, od 1874 do 1954 roku. Pierwszą rzeczą, jaka nas uderza w poglądzie brata HK, jest jego dwuznaczność i niekompletność. Przede wszystkim, mówi on o żydowskim kościele i powszechnym kościele chrześcijańskim jako całym kościele Bożym na ziemi. Chociaż taki pogląd jest konieczny dla jego teorii, Biblia nigdzie bezpośrednio ani pośrednio nie sugeruje, że kościół żydowski oraz powszechny kościół chrześcijański, cokolwiek rozumie on pod przymiotnikiem powszechny, są całym Kościołem Bożym. Chociaż Biblia rzeczywiście nazywa cielesny Izrael, powołany z Egiptu, ponieważ słowo Kościół znaczy ci powołani, Kościołem na pustyni, Dzieje Apostolskie rozdział 7 werset 38, nigdzie wyraźnie ani przez sugestię nie nazywa cielesnego Izraela Kościołem Bożym ani częścią Kościoła Bożego. Termin ten należy wyłącznie do prawdziwego Kościoła chrześcijańskiego, ciała Chrystusowego, jako całości, Pierwszy Koryntów rozdział 10 werset 32, rozdział 15 werset 9, Galatów rozdział 1 werset 13, albo zborów jako jego lokalnych części. W tym drugim przypadku dosłownie lub przez sugestię używa się wyrażenia określającego, takiego jak Kościół Boży w Koryncie, i tym podobne, Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 28, 1 Tymoteusza rozdział 3 werset 5, 1 Koryntów rozdział 1 werset 2, 2 Koryntów rozdział 1 werset 1. Żydowski i powszechny Kościół chrześcijański w żadnym znaczeniu nie są jednym kościołem, całym Kościołem Bożym. Ale co rozumie on pod wyrażeniem Kościół żydowski jako Matka Jezusa? Jeśli ma przez to na myśli nominalny Kościół żydowski, wszystko co zostało wyżej powiedziane przeciwko takiemu samemu poglądowi JTG, ma zastosowanie do jego poglądu. Poza tym, do tego, co zostało powiedziane powyżej przeciwko odnośnym elementom poglądu JTG, należy dodać następujące uwagi przeciwko poglądowi HK, jeśli przez wyrażenie Kościół żydowski ma on na myśli nominalny Izrael cielesny, skoro HK słusznie twierdzi, że 40 lat żydowskiego żniwa trwały od roku 29 do 69 i skoro Jezus wyszedł z nominalnego Izraela cielesnego, w znaczeniu nie pozostawania już jego częścią, co nie było narodzeniem, dopiero w kwietniu roku 33, 40 dni nie może być typem 40 lat od roku 29 do 69, a więc nie może być typem 40 lat od kwietnia 33 do kwietnia 73 roku, co stanowi fałszywy pogląd na czas żydowskiego żniwa w wydaniu JTG. Ponadto, wyrażenie syn, odniesione do boskiego pomazańca, nigdy w Biblii nie oznacza samego Jezusa, lecz oznacza albo Jezusa i Kościół jako klasę Chrystusa, jednego nowego człowieka, Izajasza rozdział 66 werset 7, Efezów rozdział 2 werset 15, albo fałszywego pomazańca, Antychrysta, Objawienie rozdział 12 wersety 5 i 13. Jeśli zaś pod wyrażeniem Kościół żydowski HK ma na myśli prawdziwy Izrael cielesny w odróżnieniu od prawdziwego Izraela duchowego, musi przez to rozumieć wiernych Starego Testamentu, łącznie z Janem Chrzcicielem, w odróżnieniu od tych prawdziwych Izraelitów z żydowskiego żniwa, którzy wtedy stali się oczywiście duchowymi Izraelitami. W żadnym znaczeniu nie można mówić o Jezusie, czy to jako istocie ludzkiej, czy nowym stworzeniu, jako rodzonym, to znaczy powołanym do życia, rozwiniętym przez tych prawdziwych Izraelitów w roku 29, ponieważ pod względem swego ofiarowanego człowieczeństwa oraz swych nowych stworzeń powstali oni po nim i nigdy nie byli jego matką w przymierzu, lecz pojawili się po nim w tej samej społeczności co on, w ofiarowaniu człowieczeństwa i rozwijaniu nowego stworzenia. Nie można też mówić o nim jako wychodzącym z nich w roku 29, ponieważ oni trwali w społeczności z nim, Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 28. Tak więc nie doświadczył on nawet symbolicznych narodzin z nich. Jako nowe stworzenie nie został on zapoczątkowany przez nich ani żadnych innych ludzi, ponieważ to Bóg, po spłodzeniu go, bezpośrednio zastosował wobec niego obietnicę przymierza, bez udziału jakiegokolwiek ludzkiego narzędzia, to znaczy działał zamiast sług prawdy, jako część matki w stosowaniu obietnic przymierza. A za Boga nie można było dokonywać żadnego pojednania po 40 latach czy w jakimkolwiek innym czasie. Zatem termin prawdziwy Izrael cielesny w tym kontekście może być zastosowany tylko do starożytnych godnych. Ale ci ani nie przechodzili oczyszczania przez 40 lat, od 29 do 69 roku, ani też pod koniec tego czasu nie przynieśli antytypicznej ofiary za grzech ani ofiary całopalnej, ponieważ ich ostatni członek, Jan Chrzciciel, zmarł około 38 lat wcześniej. Jezus, jedyny urzędujący w roku 69 kapłan dokonujący pojednania, nie przedstawił też za nich boskiej sprawiedliwości i zasługi swej ofiary za grzech, w roku 69 naszej ery nie dokonał on też dla nich wzbudzenia z umarłych, usprawiedliwienia i restytucji, pokazanych w typie przez składanie ofiary całopalnej za matkę syna, ponieważ on, jako głowa, oraz Kościół, jako ciało, dokonają tych trzech rzeczy dla starożytnych godnych w tysiącleciu. Chociaż prawdą jest, że obietnice potwierdzone przysięgą w swych najwyższych zarysach, jako antytypiczna Sara, rzeczywiście poczęły Jezusa w roku 29, co z biblijnego punktu widzenia może być uważane za poczytane narodzenie, jednak prawda prowadząca do jego poczęcia była wówczas doskonała, a więc nie potrzebowała żadnego oczyszczania przez 40 lat. Żaden starożytny godny ani żaden inny człowiek nie był też narzędziem doprowadzającym go do tego duchowego poczęcia, ponieważ Jan Chrzciciel nie służył Jezusowi obietnicami Sary. Widzimy więc, że ani nominalny, ani prawdziwy Izrael cielesny nie doprowadził do poczytanego narodzenia się Jezusa w roku 29, czego wymaga teoria HK. Co więcej, ponieważ Bóg zajął w matce miejsce sług stosujących prawdę wobec Jezusa, w roku 69 nie było za kogo składać ofiary za grzech i całopalnie jako za matkę. Te rozważania obalają pogląd Haka na temat matki syna. Jak można zauważyć, nie podjął on próby wyjaśnienia oczyszczania matki w czasie 40 lat, jego zakończenia pod koniec tych dni oraz tego, w jaki sposób w roku 69 została złożona za nią antytypiczna ofiara za grzech i całopalna. Jak wykazaliśmy powyżej, zgodnie z jego poglądem nie można wyjaśnić żadnej z tych kwestii. A teraz kilka słów o jego poglądzie na temat matki tej córki. Co ma on na myśli pod wyrażeniem powszechny Kościół chrześcijański? Jeśli rozumie przez to Kościół nominalny, narodziny Kościoła prawdziwego z niego dobiegły końca między rokiem 1914 a 1916, gdy w każdym kraju wychodzili z niego ostatni członkowie, tuż przed zaangażowaniem się tego kraju w wojnę światową, to znaczy od roku 1914 do 1916. Izajasza rozdział 66 werset 7, objawienie rozdział 7 wersety od 1 do 3. Dla Kościoła takie narodzenie rozpoczęło się w czasie końca, w roku 1846, gdy oczyszczona świątnica po raz pierwszy została oddzielona i odróżniona od Kościoła nominalnego. Zatem narodziny prawdziwego Kościoła z Kościoła nominalnego w czasie końca nie zgadzają się z jego datą 1874 roku. Ponadto, wiele grup ludu Bożego opuszczało Babilon przed rokiem 1846, w czasie reformacji i przed nią, co także nie zgadza się z jego poglądem. Co więcej, każdy argument użyty przez nas przeciwko poglądowi JTG co do matki córki jako Kościoła nominalnego dotyczy poglądu HK na ten sam temat, jeśli przez określenie powszechny Kościół chrześcijański rozumie on nominalny Kościół chrześcijański. Jeśli ma przez to na myśli prawdziwy Kościół chrześcijański, Odpowiadamy, że prawdziwy kościół chrześcijański nie jest matką maluczkiego statka, ponieważ uczyniłoby to maluczkie statko swą własną matką. Biblia uczy natomiast, że jego matką jest przymierze Sary, które składa się z najwyższych zarysów obietnic potwierdzonych przysięgą oraz sług w ich funkcji stosowania tych zarysów do rozwijania maluczkiego statka, Izajasza rozdział 54 wersety od 1 do 17, Galatów rozdział 4 wersety od 21 do 32. Ponieważ definiuje on córkę jako maluczkie statko, jej poczytane rodzenie się zaczęło się w dniu Pięćdziesiątnicy, podczas gdy jego interpretacja umieszcza to w roku 1874, który, jak pokazuje nasz pogląd, był początkiem symbolicznych narodzin maluczkiego statka w Paruzji. Wtedy paruzyjna część maluczkiego statka dostąpiła symbolicznych narodzin, jego paruzyjnym początkiem, pokazanym w typie przez narodzenie się Józefa. Zatem w każdym sposobie rozumienia terminu powszechny kościół chrześcijański jego interpretacja matki i córki okazuje się błędna. Jego pogląd zarówno na matkę syna, jak i na matkę córki jest więc całkowicie błędny. Podane przez nas powyżej zrozumienie tego tematu jest właściwym poglądem, ponieważ jest one w harmonii z siedmioma pewnikami biblijnej interpretacji. Obecnie rozważymy pewne stosowne pytania. Po pierwsze, pytanie, czy wielki lud z objawienia rozdział 7 wersety od 9 do 17 oraz rozdział 19 wersety od 1 do 9 jest klasą restytucyjną, a więc nie duchową? Przypis tłumacza. Z powodu błędnej numeracji akapitów w wersji angielskiej polski przekład różni się od oryginału o dwa punkty, zamiast 27 pytań w oryginale angielskim, w polskiej wersji jest ich 29. Koniec przypisu tłumacza. Odpowiedź. Uważamy, że nie przedstawia on klasy restytucyjnej, lecz duchową. Wyraźnie wynika to z wersetu 6, gdzie jego głos jest odróżniony od głosu wielu wód, narodów, czyli m.in. niektórych z tych, którzy będą stanowić klasę restytucyjną. Jeszcze wyraźnie jest to sugerowane przez rodzinny obraz w wersetach od 7 do 9 poprzez fakt, że jest on tam określany jako ci, którzy zostali zaproszeni na weselną wieczerzę baranka. W tym obrazie oblubieńcem jest Jezus, oblubienicą, maluczkie statko, gośćmi na wieczerzy weselnej, wielka kompania. Następująca kolejność wydarzeń związanych z symbolem rodziny dowodzi, że gośćmi nie może być klasa restytucyjna. Najpierw jest wesele, potem wieczerza weselna. Następnie spładzanie dzieci, a wreszcie ich narodzenie. Ponieważ wielki lud, temat 19 rozdziału objawienia wersetów od 1 do 9, stanowi gości na wieczerzy weselnej, nie może on być klasą restytucyjną, która będzie dziećmi z tego małżeństwa, spłodzonymi i urodzonymi po wieczerzy weselnej. Obraz lewitów i arystokracji, użyty w objawieniu rozdziale 7 wersecie 15, także dowodzi, że nie jest on klasą restytucyjną. Wyrażenie służą mu we dnie i w nocy w kościele jego dowodzi, że są oni antytypicznymi lewitami. Tutaj obraz dotyczy kapłanów, lewitów i Izraelitów. Kapłanami są Jezus i Kościół, Izraelitami, klasa restytucyjna, częścią lewitów, wielka kompania, Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3. Fakt, że lewici nie mieli dziedzictwa w ziemi dowodzi, że lewici tysiąclecia albo będą klasą duchową, albo się nią staną, a więc żaden z nich ostatecznie nie będzie należał do klasy restytucyjnej. Miejsce przed królewskim tronem Boga, Objawienie rozdział 7 werset 15, lecz nie stanie przed jego tronem sędziowskim. Objawienie rozdział 20 werset 12, oznacza stanowisko arystokraty i urzędnika królestwa. Zatem w obrazie królestwa, nie w obrazie sądu, w którym występuje on jako sędzia, klasa Chrystusa na tronie to król, wielka kompania to urzędnicy, arystokracja przed tronem, a klasa restytucyjna to poddani króla i podwładni jego urzędników, arystokracji. Dlatego nie są oni pokazani w tej scenie, która sugeruje scenę w pałacu, ponieważ ich miejsce jest poza pałacem. Psalm 45 stosuje te same i dodatkowe rozróżnienia. Werset 2 przedstawia Jehowę, wersety od 3 do 10 przedstawiają Jezusa, wersety od 10 do 14, Kościół jako oblubienicę Jezusa, wersety 15 i 16, wielką kompanię jako druhny, werset 17. Starożytnych godnych jako dzieci Chrystusa oraz książąt klasy restytucyjnej, natomiast werset 18 przedstawia klasę restytucyjną, odrębną i różną od wszystkich innych klas. Psalm 107 także stosuje te same oraz inne rozróżnienia, wersety od 2 do 9 dotyczą maluczkiego statka, wersety od 10 do 16. Wielkiej kompanii, wersety od 17 do 22, cielesnego Izraela, odrzuconego i przywróconego do boskiej łaski, wersety od 23 do 32, rodzaju ludzkiego w czasie wielkiego ucisku i tuż po nim, wersety od 33 do 38, klasy restytucyjnej w czasie tysiąclecia. Wersety 39 i 40, złych, a wersety 41 i 42, sprawiedliwych w czasie małego okresu, po tysiącleciu. To, co Paweł mówi o człowieku, który popełnił cudzołóstwo z żoną swego ojca, 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, dowodzi, że wielka kompania będzie klasą duchową. A więc nie restytucyjną, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, w celu zniszczenia jego złego usposobienia, aby nauczył się więcej nie cudzołożyć, tak jak szatanowi oddani zostali Himeneusz i Aleksander, by nauczyli się więcej nie bluźnić. 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 20, aby duch, nowe stworzenie, był zachowany. Przez obudzenie z martwych jako istota duchowa, w dzień pański. Między innymi te uwagi dowodzą, że wielki lud nie jest klasą restytucyjną, lecz duchową. Po drugie, pytanie, czy fakt, że ktoś jest usuwany z najwyższego kapłana świata nie pozbawia go szaty sprawiedliwości Chrystusa, pokazanej w lnianej szacie najwyższego kapłana? Odpowiedź. Według naszego zrozumienia, nie pozbawia. Gdyby tylko sama szata Aarona przedstawiała sprawiedliwość Chrystusa, nie przedstawiałyby jej szaty synów Aarona, a jednak to czynią. Nie byłaby też ona pokazana w szatach Nadaba i Abichu, którzy w trakcie wynoszenia ich w kapłańskich szatach, 3 Mojżeszowa rozdział 10 werset 5. Przedstawiają obydwa swe antytypy jako usunięte z kapłaństwa, jednak w takim momencie, w którym nie byli jeszcze całkowicie w stanie reprezentującym klasę wtórnej śmierci. Każdy, kto jest usuwany z antytypicznego kapłaństwa, najpierw odpada do wielkiej kompanii, a dopiero później niektórzy z nich odpadają do klasy wtórnej śmierci. Pokazanej tu w obrazie skończonym. Co więcej, lewici nosili białe szaty, tymczasowo reprezentujące sprawiedliwość Chrystusa, a w tym obrazie, który pokazuje lewitów wieku Ewangelii, są oni typem klasy, która nigdy nie była w klasie Chrystusa, w najwyższym kapłanie świata, 1 Kronik rozdział 15 werset 27. Gdyby myśl pytającego była właściwa, w ogóle nie byłoby wielkiej kompanii, ponieważ wszyscy usunięci z klasy Chrystusa w takich okolicznościach szliby na wtórą śmierć. Odpowiadamy zatem, że szata sprawiedliwości Chrystusa, noszona przez tych w Chrystusie, przez wielką kompanię oraz tymczasowo przez młodocianych godnych i usprawiedliwionych, nie jest tylko dla najwyższego kapłana świata. Dlatego jednostka usunięta z tej klasy nie musi jej koniecznie tracić. Po trzecie, pytanie, czy błędy w doktrynie i praktyce, których winna jest wielka kompania, są dowodem dezaprobaty Pana wobec niej? Odpowiedź, wierzymy, że tak, jeśli chodzi o członkostwo w maluczkim statku. Gdyby byli wierni, Pan nie dozwoliłby na ich zwiedzenie. Psalm 91 wersety od 3 do 7. To właśnie dlatego, że byli tak uparci, iż nie poddawali się jego naukom, podawanym przez przykazania, postanowił on oddać ich w ręce Azazela, by zostali ukarani przez zniszczenie ich ciała, i to przez smutne doświadczenia, by, splamieni błędami i praktykami Azazela, zrozumieli, że ich jedyne bezpieczeństwo to postępowanie drogą posłuszeństwa naukom i zarządzeniom Pana. Pozwala im popadać w błędy w doktrynie i praktyce także po to, by nauczyli się lekcji, że jako swego głównego rzecznika Pan nie będzie używał ich, lecz kapłanów, że to nie oni mają przybliżać się do jego ołtarza, by ofiarować kadzidło, przywilej zastrzeżony tylko dla kapłanów. Z tego punktu widzenia popadanie przez nich w błędy w doktrynie i praktyce ma trojaki charakter: a. ma cel karny, to znaczy jest karą za grzech, b. ma cel edukacyjny, służący naprawie, ponieważ przez smutne doświadczenia ma nauczyć ich nieopłacalności nieposłuszeństwa i opłacalności posłuszeństwa, c. cierpienia tych z nich, którzy właściwie poddają się swym doświadczeniom i uczą się radośnie cierpieć dla prawdy i sprawiedliwości, będą uznane jako zadośćuczynienie za świadome grzechy świata. Po czwarte, pytanie, czy w chrześcijańskiej miłości i nieskwapliwości nie powinniśmy w dalszym ciągu obdarzać kapłańską społecznością objawionych utracjuszy koron? Odpowiedź, nie powinniśmy. Obdarzanie ich kapłańską społecznością nie jest ani chrześcijańską miłością, ani chrześcijańską nieskwapliwością. Zabrania tego sam Bóg miłości i dlatego jej okazywanie musi być pogwałceniem chrześcijańskiej miłości i nieskwapliwości. Chwila zastanowienia wykaże, że udzielanie im kapłańskiej społeczności nie jest ani chrześcijańską miłością, ani chrześcijańską nieskwapliwością. Po pierwsze, jest to bezpośredni akt nieposłuszeństwa Bogu, który nakazuje nam zerwanie z takimi społeczności kapłańskiej. 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, 1 Tymoteusza rozdział 1 wersety 18 i 19, 3 Mojżeszowa rozdział 13 wersety 3 i 8, i tak dalej, od 44 do 46. Bóg wyraźnie polecił też Izraelitom, by szczególnie starannie wykonali to, co kapłan objawiający i ogłaszający wyrok nakazuje czynić z ich typami, splamionymi trędowatymi, przytaczając przypadek Miriam, klasyczny typ utracjuszy koron, jako typowy tego przykład. 5 Mojżeszowa rozdział 24 wersety 8 i 9. Gdyby odmowa takiej społeczności kapłańskiej nie była istotna, Bóg nie nakazywałby takiej staranności pod tym względem. Co więcej, wymaga tego nie tylko posłuszeństwo Bogu, lecz także ochrona innych braci przed skażeniem, co sugeruje święty Paweł w 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 5 do 7 oraz typ wyprowadzania nieczystego trędowatego poza obóz, 3 Mojżeszowa rozdział 13 wersety od 44 do 46. 4 Mojżeszowa rozdział 12 wersety 14 i 15. Zauważmy, jak bardzo zanieczyściły się różne grupy prawdy, ponieważ na początku nie odłączyły się od objawionych wodzów z utracjuszy koron. Pewna ilość kwasu naprawdę zakwasiła cały zaczyn. Po trzecie, niezerwanie z takimi społeczności kapłańskiej zakłóciłoby pokój i pomyślność wiernych. Utracjusze koron nie mieliby też zachęty do oczyszczania się, gdyby taka społeczność nie została zerwana. Co więcej, gdyby oni nie oczyścili się z powodu niezerwania z nimi społeczności kapłańskiej, skończyłoby się to ich wtórą śmiercią. Wynikiem takiego zaniedbania na pewno byłoby samo zło dla nich oraz innych, podczas gdy zerwanie takiej społeczności jest jedną z nieodzownych rzeczy do ich oczyszczenia. Jesteśmy przekonani, że niezerwanie takiej społeczności doprowadzi do tego, że ci, którzy tego nie uczynią, sami zostaną objawieni jako utracjusze koron, ponieważ nieuczynienie tego jest rewolucjonizmem wobec jednego z boskich zarządzeń. Zatem to nieprawdziwa chrześcijańska miłość i nieskwapliwość nie pozwalają zerwać kapłańskiej społeczności z objawionymi utracjuszami koron. Wprost przeciwnie, powyższe rozważania dowodzą, że prawdziwa chrześcijańska miłość i nieskwapliwość nakazują zerwanie społeczności z objawionymi lewitami. Po piąte, pytanie. Jak powinniśmy traktować obecne związanie szatana, skoro jest on używany do niszczenia ciała wielkiej kompanii? Odpowiedź: by dokładnie zrozumieć to pytanie, musimy uświadomić sobie, że wiązanie szatana jako jednostki oraz systemu szatana nie oznacza braku ich aktywności i że nie jest to akt natychmiastowy, lecz działanie stopniowe, przechodzące przez kilka etapów. Wiązanie szatana jako jednostki dotyczy upadłych aniołów i oznacza, że między rokiem 1874 i 1878 Pan udzielił upadłym aniołom tak dużej ilości prawdy, że począwszy od tego roku, 1878, szatan nie mógł już kontrolować ich tak, jak czynił to wcześniej, mimo to pod innym względem nadal pozostawał on wśród nich bardzo aktywny. Podobnie wiązanie systemu szatana w odniesieniu do świata jest działaniem progresywnym, przechodzącym przez 4 etapy, w czasie których podejmuje on wielkie działania, czego dowód jest następujący. Pierwszy etap trwał od roku 1874 do 1914, a więc poprzedzał wojnę światową. Przyniósł on światu tak wiele prawd przeciwko podstawowym błędom królestwa szatana, boskiemu prawu królów, kleru i arystokracji oraz przeciwko jego pomocniczym błędom wiecznych mąk i świadomości umarłych, że uniemożliwiło to szatanowi dalsze kontrolowanie ludzkości przy pomocy tych błędów, mimo to był on bardzo aktywny w czasie tego wiązania. Teraz trwa etap drugi, który rozpoczął się pod koniec wojny i dobiegnie końca przed Armagedonem. Przyniesie on światu tyle prawdy przeciwko dyktaturze, że uniemożliwi to szatanowi rządzenie ludzkością przez dyktatorów, czego dowodem będzie wybuch Armagedonu. Mimo to w czasie tego etapu wiązania szatan pozostaje bardzo aktywny. Trzeci etap jego wiązania nastąpi między Armagedonem i anarchią, rozpoczynając się przy końcu Armagedonu i kończąc na początku anarchii. Przyniesie on światu tyle prawdy, że uniemożliwi to szatanowi rządzenie rodzajem ludzkim poprzez rząd socjalistyczny, jaki ustanowi on po Armagedonie. Dowodem zakończenia trzeciego etapu jego wiązania będzie wybuch anarchii, mimo to szatan pozostanie bardzo aktywny w tym okresie. Czwarty etap wiązania szatana nastąpi w czasie panowania anarchii i będzie trwał do jej ostatniej fazy, to jest do czasu i w czasie grabieżczej wyprawy przeciwko Żydom w Palestynie. Pan usunie panowanie anarchii przez obezwładnienie grabieżczych zastępów anarchistów w Palestynie poprzez potężną manifestację karzącej sprawiedliwości. Ten etap jego wiązania zakończy je z każdego punktu widzenia, lecz w trakcie każdego z nich szatan będzie bardzo aktywny. Gdy zostanie obalona anarchia, szatan nie tylko będzie całkowicie związany, lecz zostanie wówczas oddalony od ziemi i uwięziony, nie mogąc przez pozostały czas tego tysiąca lat kusić ludzi ani dowiadywać się, co się wśród nich dzieje. Powyższe pięć zarysów wiązania szatana, jeden w odniesieniu do upadłych aniołów, a pozostałe cztery w odniesieniu do ludzkości, dowodzą, że jego wiązanie jest progresywne, rozciągnięte na pięć etapów przez okres ponad 80 lat oraz że proces jego wiązania nie oznacza, że w jego trakcie staje się on nieaktywny, ale że po zakończeniu każdego z etapów nie będzie on już w stanie sprawować kontroli przez błędy, przy pomocy których sprawował ją przed rozpoczęciem danego etapu jego wiązania. Zatem w czasie każdego etapu ma on wystarczające pole do działania i moc, by niszczyć cielesne umysły lewitów. Po szóste, pytanie, jeśli Bóg zaplanował postawienie 60 grup lewitów Epifanii jako antytypicznych słupów dziedzińca przybytku Epifanii, dlaczego obwiniasz wodzów lewitów za tworzenie tych różnych grup, czyli antytypicznych słupów Epifanii? Czy nie wykonują oni tym samym boskiego upodobania? Odpowiedź, to, że pytający czegoś nie rozumie, oczywiste jest na podstawie wielu biblijnych tekstów i faktów. Każda z takich grup powstała wśród przesiewania, jako ruch przesiewawczy, a żaden przesiewawczy ruch nie cieszy się boskim uznaniem. 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 9 do 11. Wszyscy przesiewacze z grona nowych stworzeń plugawią świątynię Boga i dlatego ich końcem będzie zniszczenie, 1 Koryntów rozdział 3 werset 17. Zauważmy, że ten fragment jest częścią rozważań m.in. na temat wodzów z nowych stworzeń, którzy stają się przesiewaczami, a jedną z omawianych tutaj spraw są doświadczenia zachowanych członków wielkiej kompanii, Ezechiela rozdział 9 werset 7. Odnośne typy potwierdzają to również w odniesieniu do wszystkich przesiewaczy będących nowymi stworzeniami, którzy plugawią świątynię Boga, na przykład Jannes i Jambres, 2 Mojżeszowa rozdział 7 wersety 11 i 12, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 1 do 9, Nadab i Abihu, 3 Mojżeszowa rozdział 10 wersety od 1 do 5, od 8 do 11, zobacz przypis w cieniach przybytku, strona 119, nowe wydanie, Mojżesz i Aaron uderzający w skałę, 4 Mojżeszowa rozdział 20 wersety od 10 do 13, porównaj 1 Koryntów rozdział 10 werset 4. Żydów rozdział 6 werset 6, rozdział 10 werset 29, oraz pierworodne, wodzowie, więźnia, który był w więzieniu, wielka kompania, 2 Mojżeszowa rozdział 12 werset 29, porównaj z Żydów rozdział 2 werset 15, psalm 107 wersety 10. 14 i 16, rozdział 69 werset 34. Jeśli więc w którymkolwiek z tych przesiewawczych ruchów wódz będący nowym stworzeniem plugawi świątynię Boga, co następuje przez zwodzenie nowych stworzeń do jego przesiewawczego ruchu przy pomocy błędów, nie tylko nie wykonuje on uznanej przez Boga pracy, lecz czyni to, co Bóg potępia. Jak więc powinniśmy zharmonizować tę naukę z poglądem, że Bóg spodziewa się 60 epifanicznych słupów wokół dziedzińca przybytku Epifanii? Możemy to uczynić przez utrzymanie następujących spraw odrębnymi i różnymi w naszych umysłach. Bóg nie stawia grup wielkiej kompanii w ich nieczystym stanie jako antytypicznych słupów wokół dziedzińca Epifanii, ponieważ jako takie służą one nie Bogu, lecz Azazelowi. Grupy te zostaną ustawione jako antytypiczne słupy wokół dziedzińca Epifanii i dopiero po oczyszczeniu się. Równoległa myśl w III Mojżeszowej rozdziale 14 wersetach od 49 do 53, natomiast identyczna myśl w IV Mojżeszowej rozdziale 8 wersetach od 1 do 26. Rozważając typiczne słupy, możemy zauważyć, że jest to prawdą w odniesieniu do samego typu. Gdy drzewa, z których zrobiono słupy, powstawały jako drzewa, odpowiadały grupom tworzonym przez przesiewaczy będących nowymi stworzeniami. Gdy zostały ścięte, nie były jeszcze słupami na dziedzińcu. Ten etap typu, ścinanie drzew, które nie stają się jeszcze słupami, odpowiada pierwszym impulsom, jakie przesiane grupy otrzymują pod przywództwem przesiewaczy z grona nowych stworzeń, w kierunku przeznaczenia ich na antytypiczne słupy. Prawdziwi słudzy Boga ścinają antytypiczne drzewa, stosując pierwsze stosowne prawdy wobec przesianych jako jednostek i grup. Następnie te ścięte drzewa zostały przywiezione. Druga Mojżeszowa rozdział 31 wersety od 1 do 6. Do Besalela, naszego Pana, Oholiaba, członków gwiezdnych. Oraz ich towarzyszy, szczególnie, lecz nie wyłącznie, generalnych starszych nie będących członkami gwiezdnymi, którzy odpiłowali jedną część, przycięli drugą, poprawili pozostałe części ściętych drzew, aż w końcu przestały one być drzewami, a stały się słupami nadającymi się do postawienia na dziedzińcu przybytku Epifanii. Przekształcanie ściętych drzew w słupy jest typem pracy, jaką nasz Pan, posłannicy Paruzji i Epifanii oraz ich pomocnicy wykonują pod koniec wieku wobec wielkiej kompanii jako jednostek i grup, dostosowując ich jako grupy i jednostki takich grup do zajęcia miejsca wokół przybytku Epifanii, jako oczyszczone jednostki w tak oczyszczonych grupach. Postawienie antytypicznych słupów należy do przyszłości. Praca, jaka jest obecnie wykonywana, częściowo polega na wzroście i ścinaniu takich symbolicznych drzew, zbieraniu przesianych do ich odpowiednich grup i udzielaniu im pierwszych impulsów w kierunku ich przyszłej misji. Częściowo polega ona na odpiłowywaniu i przycinaniu nadmiernie rozbudowanych fragmentów symbolicznych drzew, usuwaniu z grup nieodpowiednich wodzów i członków, odcinaniu ich złych nauk, dzieł, zarządzeń i zarysów organizacyjnych. Pracą, jaka jeszcze pozostaje do wykonania wobec tych symbolicznych drzew i słupów, jest dokończenie wyżej wspomnianych czynności, udzielenie tym grupom właściwych nauk, zadań, zarządzeń i organizacji, a także nadzorowanie ich oczyszczania, tak jak pokazuje to typ 4 Mojżeszowej 8 rozdziału i 3 Mojżeszowej 14 rozdziału. Gdy wszystkie te rzeczy zostaną w końcu wykonane, słupy zostaną postawione wokół przybytku Epifanii, to znaczy umieszczone we właściwych dla siebie sferach służby. Wierzymy, że niebawem będziemy świadkami wchodzenia tej pracy w jej ostatnie fazy wzrastania i ścinania drzew oraz, mówiąc dosłownie o pozostałych zarysach, usuwania z grup ich zła oraz udzielania im właściwego wyposażenia i miejsca do ich prawdziwej lewickiej służby. To wyjaśnienie pozwoli nam zrozumieć błąd zawarty w rozważanym obecnie pytaniu. Odpowiadamy więc, że chociaż Bóg zaplanował postawienie wokół dziedzińca Epifanii 60 słupów Epifanii, nie uznaje złej pracy wodzów lewitów tworzących grupy nieoczyszczonych lewitów, jako zabronionego przesiewania. Po siódme, pytanie, czy właściwą rzeczą jest mówienie, że wielka kompania wykonuje pracę Azazela, czy też powinniśmy mówić, że znajduje się ona w ręku Azazela w celu przejścia takich doświadczeń, jakie Bóg przewidział dla oczyszczenia jej członków, a może ich praca częściowo jest pracą dla Pana? Odpowiedź, wydaje się nam, że wszystkie trzy elementy naszego pytania wymagają odpowiedzi twierdzącej. Ich rewolucjonizm przeciwko naukom i zarządzeniom Pana oraz wprowadzanie fałszywych nauk i zarządzeń dowodzi oczywiście, że wykonują pracę Azazela. Fakt, że są nazywani kozłem Azazela dowodzi, że wykonują jego pracę, tak jak kontrastowa nazwa, kozioł pański, dowodzi, że malutkie stadko wykonuje pracę Jehowy. Prawdą też jest, że znajdują się oni w ręku Azazela w celu przejścia takich doświadczeń, które zostały zamierzone przez Boga dla ich oczyszczenia, tak jak święty Paweł mówi o niektórych z tej klasy jako ilustracjach całości. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch, nowe stworzenie, był zachowany w dzień pański. 1 Koryntów rozdział 5 werset 5. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić. 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 20. Ich praca, szczególnie wobec opinii publicznej, częściowo jest pracą dla Pana. Dobra część ich umysłu pozwala im czynić pewne rzeczy, które są służbą dla Pana. Natomiast zła część ich umysłu pobudza ich do służby dla Azazela. Dwoistego umysłu i dwom panom służący, są w pożałowania godnym stanie. W odpowiednim czasie jednak ci reformowalni wśród nich przez krew i służbę baranka dostąpią wyzwolenia z tej niewoli do wolności, którą cieszą się nowe stworzenia zdecydowanie stojące po stronie Pana. Gorliwie się o to modlimy. Po ósme, pytanie, co oznacza wyrażenie dobry lewita? Odpowiedź, w czasie Epifanii dobry lewita to nowe stworzenie, które o włos nie zdobyło korony, które sprzeciwia się rewolucjonizmowi przeciwko prawdom i zarządzeniom paruzji, które albo przyjęło i służyło prawdzie Epifanii, albo niebawem to uczyni i które przed swym objawieniem jako lewity będzie winne rewolucjonizmu przeciwko zarządzeniom Epifanii. Po dziewiąte, pytanie, jakie są niektóre świadectwa naszego pastora na temat wielkiej kompanii jako lewitów, oddzielonej od malutkiego statka jako kapłanów i objawionej jako taka przy końcu wieku Ewangelii, podczas Epifanii? Odpowiedź, podamy kilka spośród wielu. Pierwsze z nich znajduje się w reprincie 4745, kolumna druga, akapity 5 i 6, zaczynając od akapitu 5, od 8 linii, jak następuje, ci, którzy podjęli pełne poświęcenie, także poddawani są srogim próbom, jeśli okażą się niewierni. Nie pozostaną członkami królewskiego kapłaństwa. Nie dowodzi to jednak, że nie będą oni godni jakiejś sposobności służenia Panu. Będą oni reprezentowani w klasie lewitów, których antytypem będzie wielka kompania. Wszyscy lewici są poświęceni Bogu. Lecz więcej niż zwycięzcy są wybranymi, którzy znoszą próby i okazują się wierni. Ci, którzy nie znoszą tych prób, zostaną wówczas odrzuceni ze stanu pokazanego w świątnicy, który jest złotym stanem i przedstawia boską naturę. Pozbawieni wolności oferowanej kapłanom, opuszczą oni ten stan i będą posiadać jedynie stanowisko usprawiedliwienia, które, jeśli je utrzymają, uczyni ich godnymi wiecznego życia. Życie to nie będzie jednak na poziomie ludzkim, ponieważ zrezygnowali z niego, by stać się kapłanami. Ich niepowodzenie usuwa ich ze stanu świątnicy z powrotem do stanu dziedzińca. W świątnicy pozostaną tylko kapłani. Na dziedzińcu będą tylko lewici. Lecz nawet ci wybrani, choć oddzieleni w swych umysłach, jeśli chodzi o nich jako ludzi, będą stykać się z innymi. W ostatecznej analizie dziedziniec reprezentuje zatem spłodzonych z ducha jako odłączonych od świata. Tak więc klasa wielkiej kompanii nie jest pokazana w obozie, lecz związana z kapłanami. Przechodzimy do następnego odniesienia, które występuje w reprincie 4864, kolumna druga, akapity 4 i 5. Przy czym akapit czwarty zaczynamy od czwartej linii, zarządzenie Pana jest takie, by klasa wielkiej kompanii przeszła szczególne próby i doświadczenia i została zmuszona do postępu w czasie ucisku, wyróżnienie dodane, ponieważ nie realizowała ona dobrowolnie swego przymierza ofiary. Musimy pamiętać, że typy przymierza zakonu miały na celu pokazywać sprawy takimi, jakimi będą one widziane przez nas przy zakończeniu antytypicznego dnia pojednania, a nie takimi, jakimi będą się one wydawać podczas ich rozwoju, czyli gdy się rozwijały w czasie, gdy pastor to pisał. Ktoś może wziąć naszą koronę i w ten sposób możemy być przesunięci do wielkiej kompanii. Rzeczy te pokazują więc skutki takimi, jakimi będą one pod koniec wieku. Będzie klasa zwana wielką kompanią, która poniesie pewne nieprawości. Następny cytat jest z reprintu 4876, kolumna druga, akapit drugi, chociaż w obecnym czasie stan dziedzińca wydaje się reprezentować wszystkich tych, którzy zbliżają się do Boga i miłują sprawiedliwość oraz pragną harmonii z Nim, wygląda na to, że z końcem tego wieku nastąpi dostosowanie spraw, w wyniku czego wszyscy ci, którzy nie osiągnęli stanu pełnego poświęcenia oraz stanu spłodzenia z ducha, którzy nie będą należeć do domowników wiary ani do kościoła pierworodnych w dosłownym znaczeniu wyjdą i przestaną być uważani za znajdujących się na dziedzińcu. W międzyczasie klasa, która podjęła już poświęcenie, złożyła swoje ciała jako ofiarę żywą, dostąpiła spłodzenia z ducha i przez pewien czas cieszyła się przywilejami członkostwa w ciele Chrystusa. Nie zachowując swego stanowiska, jest pokazana jako oddzielona od klasy maluczkiego statka przy końcu tego wieku, wyróżnienie dodane. Od tego czasu jej stan najwidoczniej jest reprezentowany przez stany dziedzińca. Nasz następny cytat jest z reprintu 5845, kolumna pierwsza, akapit piąty, oni, Eliasz i Elizeusz, po prostu szli dalej. Nagle pojawił się ognisty wóz i rozdzielił ich. Co to oznacza w antytypie? Sądzimy, że oznacza to podział między maluczkim statkiem a wielką kompanią. Reprint 5950, kolumna pierwsza, akapit czwarty, po uderzeniu Jordanu. Po rozdzieleniu ludzi poselstwem prawdy i płaszczem władzy Eliasza, nastąpi rozdzielenie kościoła na dwie klasy. Od tego czasu wyraźnie widoczna będzie klasa Eliasza, maluczkiego statka, odrębna i różna od klasy wielkiej kompanii. Należy pamiętać, że rozdzielenie to zostanie spowodowane przez ognisty wóz. Następnie cytujemy z reprintu, tom 7, numer 5846, kolumna pierwsza, akapit drugi. Czy spodziewasz się ognistego wozu w każdej chwili, czy też uważasz, że znajduje się on jeszcze w pewnej odległości? Odpowiedź: być może za kilka miesięcy, być może za rok, a prawdopodobnie więcej. Taka jest moja myśl. Na koniec cytujemy z raportu konwencyjnego z roku 1916, strona 198, kolumna druga, akapit drugi, pod pytaniem dziesiątym, rozpoczynając od czwartej linii, klasa wielkiej kompanii po raz pierwszy zostanie objawiona wtedy, gdy klasa Eliasza zostanie oddzielona przez ognisty wóz, w wyniku czego począwszy od tego czasu właściwym będzie mówić o niektórych jako należących do maluczkiego statka, a o innych jako należących do wielkiej kompanii. Ponieważ jednak rozdzielenie to nie zostało jeszcze dokonane przez Pana, wy i ja nie jesteśmy upoważnieni do wprowadzania żadnego podziału, którego nie wprowadził Bóg. To do Niego będzie należała decyzja, kto będzie należał do maluczkiego statka, a kto do wielkiej kompanii. Uważamy zatem, że w obecnej chwili nie powinni być oni traktowani jako znajdujący się na dziedzińcu, lecz gdy Pan pokaże różnicę między klasą Eliasza, klasą królewskiego kapłaństwa, a klasą wielkiej kompanii, klasą Elizeusza, wówczas i od tego czasu będą oni pokazani na dziedzińcu. Lecz jeszcze nie teraz. Rozdzielenie jeszcze nie nastąpiło. Powiedziane w roku 1916. Po dziesiąte, pytanie, skoro lewici z wielkiej kompanii nie mają już dostępu do antytypicznego świecznika i stołu, czym się oni karmią, by podtrzymać swe duchowe życie? Odpowiedź: mogliby oczywiście karmić się tym, co kiedyś mieli, gdy byli w świątnicy. Najczęściej lekceważą to jednak i widzą tylko fałszywe światło, takie, którego nigdy nie było na antytypicznym świeczniku. Z tego też powodu karmią się nieczystym chlebem, takim, którego nigdy nie było na antytypicznym stole. Jeśli chodzi o pokarm na czasie, postępującą prawdę, znajdując się w rękach człowieka na to wyznaczonego i Azazela, nie karmią się nią, lecz ją odrzucają. W wyniku tego ich nowe stworzenia są głodne, słabe, chorowite i śpiące, a niektórzy z nich już nigdy z tego snu się nie obudzą. Po oczyszczeniu lewitów niewątpliwie będą karmić się przeznaczonymi dla nich prawdami Epifanii, ponieważ wtedy będą nieco podobni do dobrych młodocianych godnych, którzy mają przywilej widzieć i oceniać każdą prawdę z wyjątkiem tych prawd, które Pan pragnie ograniczyć tylko do kapłanów. Pamiętajmy, że w okresie przejściowym wszystko ma być otworzone dla oczyszczonych lewitów z wyjątkiem rzeczy zastrzeżonych wyłącznie dla kapłanów. Natomiast w tysiącleciu cała zawartość Biblii będzie rozumiana przez starożytnych i młodocianych godnych oraz przez wiernych restytucjonistów. Jedyną rzeczą, jakiej nie będzie wówczas rozumiał i oceniał poświęcony, wierny człowiek, będzie działanie ducha spłodzenia. Tak też jest obecnie z dobrymi młodocianymi godnymi. Oczyszczeni lewici zrozumieją wszystko w sprawach duchowych z wyjątkiem tego, co odnosi się do pełnego namaszczenia. Cokolwiek jednak Pan w czasie Epifanii poda tylko dla kapłanów, będzie wyłącznie dla nich, aż spełni się ukryty tego cel, a wówczas zostanie to zrozumiane przez właściwie usposobionych lewitów. Dla przykładu. Obecnie nie jest im dane zrozumienie kapłańskich spraw związanych z prowadzeniem kozła Azazela do bramy, oddawaniem go człowiekowi na to wyznaczonemu i porzucaniem Azazelowi. Gdy się oczyszczą, zrozumieją te sprawy. Niewątpliwie będą też rzeczy związane z działaniami kapłanów wobec nich po ich oczyszczeniu, które będą ukryte przed nimi, dopóki ukryty tego cel nie zostanie spełniony, a wówczas zostaną one im wyjaśnione. Znajdujemy się w przejściowym okresie pomiędzy wiekami Ewangelii i tysiąclecia. W czasie wieku Ewangelii bardzo wiele biblijnych spraw, spraw ducha, było zakrytych przed wszystkimi z wyjątkiem nowych stworzeń. W czasie tysiąclecia, gdy skryte zarysy boskiego planu zostaną zrealizowane, będą one zrozumiane przez wszystkich wiernych poświęconych, a jedynym wyjątkiem będzie działanie ducha spłodzenia. Obecnie Bóg w ten sam sposób traktuje wiernych niebędących kapłanami. Dlatego obecny okres przejściowy pod tym względem bardziej przypomina przywileje tysiąclecia niż wieku Ewangelii. Ta zmiana działania rozpoczęła się w roku 1881 z końcem ogólnego powołania, ponieważ począwszy od tej daty Pan wszystkim wiernym poświęcającym się, dla których nie było już koron, udzielał zrozumienia wszystkich głębokich rzeczy, z wyjątkiem oceniającego zrozumienia działania w sercu ducha spłodzenia. Po 11. Pytanie, czy spodziewasz się, że oczyszczanie lewitów zostanie zakończone przed rewolucją? Odpowiedź, jeśli chodzi o lewitów kościoła nominalnego, nie spodziewamy się ich oczyszczenia przed rewolucją, ponieważ ogromna większość z nich w rewolucji zostanie w końcu umieszczona w rękach człowieka na to wyznaczonego. Nie powinniśmy też oczekiwać, że do tego czasu zakończy się oczyszczanie wszystkich lewitów w prawdzie. Wierzymy, że oczyszczanie dobrych lewitów oraz tych lepszych z pozostałych rozpoczęło się w jesieni roku 1923 i postępuje. Jeśli dwaj złoczyńcy przedstawiają dwie klasy ostatnich nieoczyszczonych lewitów prawdy, czyli gorszych i najgorszych ze złych lewitów, oczyszczanie tych mniej złych z nich rozpocznie się tuż przed rewolucją, natomiast ci najgorsi ze złych lewitów nie rozpoczną swego oczyszczania przed rewolucją, jeśli w ogóle do niego dojdzie. Nasze obecne dane na ten temat są bardzo skąpe i dlatego nasza odpowiedź musi być mniej lub bardziej niepełna. Z pewnością później otrzymamy na ten temat więcej światła. Po 12. Pytanie, czy osoba, która nie jest pewna, czy znajduje się w ciele Chrystusa, powinna współpracować w pracy wobec kozła Azazela? Odpowiedź. Właściwą rzeczą jest pomagać w pracy wobec kozła Azazela, jeśli ktoś jest poświęcony i wie, że taka praca jest przewidziana przez Boga. Tacy zawsze powinni bowiem odpierać rewolucjonizm i zrywać społeczność z rewolucjonistami, a także nie okazywać braterskiej pomocy i łaski samowolnym rewolucjonistom. Z tego powodu zachęcamy młodocianych godnych do pomagania kapłanom w pracy z kozłem Azazela. Czynią to oni, na przykład podając nam nazwiska i adresy ludu prawdy do rozprowadzania literatury przez ochotników, świadcząc przeciwko rewolucjonizmowi ustnie oraz uczestnicząc w antytypicznej drugiej bitwie Gedeona, a także w dystrybucji listu Eliasza i strofowania Janowego. Nawet oczyszczony lewita powinien właściwie sprzeciwiać się rewolucjonizmowi kozła Azazela, co w wielu przypadkach ma miejsce. Chociaż Bóg nie uznaje takiego działania za część działań najwyższego kapłana świata, przyjmuje to jako dzieło sprawiedliwości. Jeśli ktoś jest nowym stworzeniem nieobjawionym jako lewita, to nawet jeśli obawia się, że nie jest częścią kapłaństwa, powinien wierzyć, że należy do niego i odrzucać swe obawy, które niewątpliwie pochodzą od szatana. Bóg uznaje bowiem za kapłanów wszystkie nowe stworzenia, które nie zostały objawione jako Lewici. Po 13. pytanie, czy powinniśmy uważać za Lewitów tych braci, którzy odrzucają prawdę Epifanii? Odpowiedź, jeśli nie byli w prawdzie Epifanii, nie powinniśmy obecnie uważać, że są Lewitami z tego powodu, że ją odrzucają. Bóg ukrywa bowiem prawdę Epifanii przed tymi kapłanami w różnych grupach, co do których pragnie, by mniej znacząco niż święci Epifanii sprzeciwiali się rewolucjonizmowi grup, w których się znajdują. Wśród kapłanów są dwie klasy, bardziej i mniej odważni. Tym pierwszym udziela on prawdy Epifanii w celu bardziej zdecydowanego sprzeciwu wobec kozła Azazela. Kto pozostaje wśród grup lewickich, nie może wyrażać tak zdecydowanego sprzeciwu. Dlatego Pan pozwala, by mniej odważni kapłani pozostawali w tych grupach w celu łagodniejszego sprzeciwu, nie będącego w sprzeczności z faktem przebywania w nich, lecz powstrzymuje przed nimi prawdę Epifanii, by z czystym sumieniem mogli pozostawać tam, gdzie są. Te nowe stworzenia, które posiadały prawdę Epifanii, a następnie ją odrzuciły, powinny być uważane za Lewitów, ponieważ zbuntowały się przeciwko Panu w jego celach Epifanii. Po 14. pytanie, w jaki sposób możemy być pewni, czy dana osoba jest kapłanem czy lewitą? Odpowiedź, wszystkich braci, którzy poświęcili się przed październikiem 1914 roku i przyszli do prawdy do Paschy 1916 roku, powinniśmy uznawać za kapłanów, jeśli nie są rewolucjonistami lub stronniczymi ich zwolennikami. Chociaż niektórzy z tych, którzy poświęcili się przed październikiem 1914 roku i przyszli do prawdy przed Paschą 1916 roku należą do młodocianych godnych, nie wiemy, którzy to są. Dlatego wszystkich braci, którzy poświęcili się przed październikiem 1914 roku i otrzymali prawdę przed Paschą 1916 roku, powinniśmy uważać za kapłanów, chyba że się buntują lub stronniczo popierają rewolucjonistów. Utracjusze koron są objawiani jako tacy przez rewolucjonizm lub stronnicze popieranie go przeciwko prawdzie i jej zarządzeniom, i wyłącznie przez rewolucjonizm przeciwko prawdzie i jej zarządzeniom lub stronnicze popieranie go. Wielkim sprawdzianem objawiającym lewitów jest rewolucjonizm lub stronnicze popieranie go i nic poza tym. Powodem, dla którego niewłaściwe postępowanie nie może być tym sprawdzianem dla nas, jest to, że nie wiemy, jak określić różne stopnie niewłaściwego postępowania u różnych braci, prowadzące do utraty ich koron. Dlatego takie sądzenie jest zabronione. Tylko Pan, badacz serc, jest kompetentny do podjęcia takiej decyzji. My nie mamy prawa skazywać kogokolwiek do stanowiska lewity. Gdy jednak Bóg przez rewolucjonizm danej jednostki lub stronnicze popieranie go już objawi nam ją jako lewitę, wówczas my, jako część kapłaństwa, mamy oczywiście przywilej ogłoszenia takiego objawionego sądu Pana. Gorąco zachęcamy braci do zwrócenia uwagi na to, co objawia lewitów i szczerze ostrzegamy ich, by wad charakteru nie uważali za podstawę do ogłaszania braci jako lewitów. Po 15. pytanie, jeśli w dniu pojednania na dziedzińcu nie było żadnych lewitów, w jaki sposób antytypiczni lewici, wielka kompania i młodociani godni, pomagają najwyższemu kapłanowi świata w wyprowadzaniu antytypicznego kozła Azazela? Odpowiedź, nie każdy, kto działa wobec antytypicznego kozła Azazela, jest pokazany w typie. Tak jest w tym przypadku, ponieważ gdyby typ zapisał coś takiego, uczyłby nieprawdy. Na przykład, Gdyby w typie lewici pomagali Aaronowi w wyprowadzaniu kozła Azazela, w antytypie oznaczałoby to, że nowe stworzenia wielkiej kompanii w każdym przypadku mają pomagać najwyższemu kapłanowi świata w wyprowadzaniu własnego człowieczeństwa z antytypicznego dziedzińca. Tak jak udział Aarona w ofiarowaniu kozła pańskiego jest typem tego, że każdy członek ciała najwyższego kapłana świata współpracuje z głową w ofiarowaniu człowieczeństwa tego członka ciała. Antytypiczni lewici nie pomagają oczywiście w prowadzeniu swego własnego człowieczeństwa. Wszelka pomoc, jakiej nowe stworzenie członka wielkiej kompanii lub jakiej młodociany godny jako lewita udziela najwyższemu kapłanowi świata w prowadzeniu antytypicznego kozła Azazela, jest udzielana w odniesieniu do innych osób niż on sam. Czynią to oni dosyć często. Na przykład wielu antytypicznych lewitów kehatytów ingersonitów sprzeciwia się rewolucjonizmowi antytypicznych meraritów. Między innymi PBI oraz zwolennicy Hirsza walczyli z towarzystwem na temat błędu związanego z rokiem 1925, tak jak wielu zwolenników towarzystwa, jako antytypiczni merarici, zwalczało zwolenników PBI. Antytypicznych gersonitów, na temat ich fałszywej chronologii, i tak dalej. Młodociani godni wprawdzie Epifanii także udzielają pomocy najwyższemu kapłanowi świata w tej pracy. Nie mogli oni być pokazani w tym działaniu przez typicznych lewitów pomagających Aaronowi z kozłem Azazela, ponieważ oznaczałoby to, że ich człowieczeństwo przedstawione jest w koźle Azazela, a on reprezentuje człowieczeństwo tylko wielkiej kompanii. Po 16. pytanie, czy w kościele nominalnym są jacyś członkowie klasy kozła Azazela, którzy mają być doprowadzeni do bramy i człowieka na to wyznaczonego? Odpowiedź. Większość kozła Azazela znajduje się obecnie w kościele nominalnym. Przez antytypiczną drugą bitwę Gedeona prowadzimy jego część protestancką do bramy i człowieka na to wyznaczonego, natomiast przez list Eliasza i strofowanie Jana czynimy to samo z jego częścią katolicką. Nasz Pan wskazał, że znajdują się oni obecnie w kościele nominalnym, gdy napominał, by ucieczki z Babilonu nie odwlekać aż do czasu ucisku. Epifanii, módlcie się, aby uciekanie wasze nie było w zimie. Jeremiasz wskazuje na to samo, gdy wyraża rozczarowanie tej klasy następującymi słowami, przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my nie jesteśmy wybawieni, z Babilonu. Tego samego dowodzi fakt, że głupie panny zdobyły oliwę i związane z nią światło dopiero wtedy, gdy wszystkie mądre panny weszły przez drzwi wysokiego powołania, które zostały zamknięte, ponieważ obecnie jesteśmy już wiele lat po zakończeniu spładzania z ducha. Skoro spładzanie z ducha już dawno ustało, a ci wprawdzie w żadnym wypadku nie stanowią wystarczającej liczby do utworzenia klasy o wiele większej niż maluczkie statko, i skoro wielka kompania jest wyzwalana podczas ucisku, większość jej członków musi teraz być w Babilonie, Objawienie rozdział 7 werset 14. Niektórzy zostaną wyzwoleni dopiero po zniszczeniu Babilonu, Psalm 107 wersety od 14 do 16. Ale Babilon nie jest jeszcze zniszczony. Wcale by nas nie zdziwiło, gdyby w Babilonie znajdowało się obecnie od 500 tysięcy do miliona członków wielkiej kompanii. Po 17. pytanie, czy bracia z wielkiej kompanii pozostają gałęziami winorośli, czy są odcięci? Odpowiedź, wielka kompania nie jest wyszczególniona w symbolu winorośli i gałęzi. Wiemy, że utracjusze koron przez cały wiek byli uznawani przez Boga jako część zarodkowej klasy Chrystusa, aż do jesieni 1916 roku, kiedy Pan rozpoczął wyprowadzać ich ze świątnicy na dziedziniec. To właśnie z tego samego punktu widzenia w wieku Ewangelii znajdowali się oni w winorośli jako gałęzie. Nie są więc oni gałęziami, które zostały odcięte od winorośli i spalone. Ci, którzy zostają tak potraktowani, stanowią klasę wtórej śmierci, a ich wtóra śmierć symbolizowana jest przez ogień i zniszczenie odrzuconych gałęzi. Po 18. Pytanie, czy wielka kompania jest to obecnie przed nami objawiana jako klasa, czemu zaprzecza brat Oleszyński? Odpowiedź, krytyka brata Oleszyńskiego pod naszym adresem, bez wymieniania naszego nazwiska, jest dosyć ostra, a to dlatego, że uczymy, iż wielka kompania jest to obecnie objawiana przed wiernymi. Twierdzi on, że czyni nas to sędzią niezgodnie ze słowem Pana. Jego błąd pod tym względem jest rewolucjonizmem przeciwko nauce naszego pastora, który powiedział, że nie przed, lecz po rozdzieleniu Eliasza i Elizeusza właściwym będzie dla nas wskazywanie na poszczególne jednostki jako należące do maluczkiego statka lub wielkiej kompanii, gdy Pan już nam objawi ich jako takich. Przytoczymy słowa naszego pastora na ten temat w odniesieniu do jednego przypadku. W raporcie konwencyjnym z roku 1916, strona 198, kolumna 2, pytanie 10, mówiąc o rozdzieleniu antytypicznego Eliasza i Elizeusza, nasz pastor stwierdza, począwszy od tego czasu właściwym będzie mówić o niektórych jako należących do maluczkiego statka, a o innych jako należących do wielkiej kompanii. Brat Oleszyński ma odwagę zaprzeczać naszemu pastorowi mówiąc, że czynienie tego jest zabronionym sądzeniem. Przez jakiś czas wierzył on, że rozdzielenie w Kościele w roku 1917 było rozdzieleniem antytypicznego Eliasza i Elizeusza i że słusznym było traktować prezesa towarzystwa i innych jako należących do wielkiej kompanii. Z tego powodu przyjął on nasz artykuł na ten temat opublikowany w angielskiej Prawdzie nr 60, w polskiej Prawdzie nr 1. I przetłumaczył go na język polski w celu wydania. Jako sympatyk PBI prawdopodobnie obecnie go odrzuca. Jeśli tak, prawdopodobnie przyjął stanowisko PBI, które, nie będąc w stanie odpowiedzieć na naszą interpretację wydarzeń z roku 1917 jako wypełnienie się zapowiedzi naszego pastora odnośnie rozdzielenia antytypicznego Eliasza i Elizeusza, zaprzecza, że uderzenie Jordanu oraz rozdzielenie Eliasza i Elizeusza są typiczne. Pomimo wielokrotnych wysiłków zarówno towarzystwa, jak i PBI, nasze argumenty na ten temat nigdy nie doczekały się odpowiedzi. Powód tego jest oczywisty, nasz pogląd na tę sprawę jest prawdą, wielką fundamentalną prawdą Epifanii, i jako taki jest niezachwiany. Jeśli to rozdzielenie miało miejsce, ci, którzy rozumieją je w sposób biblijny, mogą oczywiście zauważyć, kto należy do antytypicznego Eliasza, a kto do antytypicznego Elizeusza. Gdyby bowiem nie mogli tego zauważyć, nie mogliby widzieć podziału, który oznacza, że klasy te stały się odrębne od siebie. Potwierdzają to jeszcze inne okoliczności. Nasz pastor uczył, że przy samym końcu wieku, czyli w czasie Epifanii utracjusze koron zostaną usunięci ze świątnicy na dziedziniec jako lewici, odrębni od kapłanów. Po takim objawieniu mieli być oczyszczeni i poświęceni do urzędu lewitów. 4 Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 5 do 19. Jak można zauważyć, 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 13. Typiczni lewici zostali postawieni przed Aaronem i jego synami, którzy oczyścili i poświęcili ich do ich lewickiej służby. Jest to typem tego, że Jezus i Kościół mają oczyścić i przeznaczyć ich do uznanej przez Boga pracy, a nie do pracy Azazela, jaką obecnie wykonują. By ich poświęcić, Aaron i jego synowie musieli widzieć ich jako lewitów. Jest to typem tego, że nie tylko Jezus, lecz także Kościół po tej stronie zasłony będą widzieć, kto jest lewitą, w przeciwnym razie Kościół nie mógłby współpracować z Jezusem w ich oczyszczaniu i poświęcaniu. Gdyby synowie Aarona ich nie widzieli, byliby ślepi, co wykluczałoby ich z kapłańskiej funkcji, a tym samym z dzieła oczyszczania i poświęcania lewitów. 3 Mojżeszowa rozdział 21 wersety 17 i 18. To, że widzieli oni lewitów jest typem tego, że antytypiczni kapłani będą dostrzegać antytypicznych lewitów jako różnych od siebie. Maluczkie statko obecnie widzi wielką kompanię jako różną od siebie. Gdybyśmy ich nie widzieli, pod tym względem bylibyśmy duchowo ślepi i z tego powodu nie moglibyśmy oczywiście współpracować w ich oczyszczaniu i poświęcaniu. Dowodzi to, że w odpowiednim czasie, teraz w Epifanii, przy samym końcu wieku, maluczkie statko będzie znać wielką kompanię. To znaczy, że zostanie mu ona objawiona. Takie dostrzeganie wielkiej kompanii jako klasy jest bardzo błędnie przedstawiane jako sądzenie. Zdecydowanie zaprzeczamy temu, że tak jest. Całego sądzenia dokonał Bóg przez Jezusa, gdy do października 1914 roku odebrał korony ostatnim utracjuszom koron. Dopiero kilka lat później rozpoczął on objawiać ich wiernym kapłanom. W jaki sposób ich objawiał? Z pewnością nie poprzez osądzanie ich przez kapłanów. Oni nie są w stanie ich sądzić, ponieważ sądzenie oznacza zdolność dokładnego dostrzeżenia rodzaju i stopnia postępowania prowadzącego do utraty korony. Między innymi wymaga to zdolności czytania serca oraz dokładnej wiedzy, jaki stopień samowoli w każdym przypadku prowadzi do utraty korony. Tych rzeczy my oczywiście nie potrafimy czynić. Lecz potrafi to Bóg i to uczynił. Później tak pokierował on okolicznościami, by dwoistość umysłu wielkiej kompanii doprowadziła ich do rewolucjonizmu przeciwko naukom i zarządzeniom Boga. Gdy to już się stało, on następnie objawił nam to, czego nie wiedzieliśmy przed Epifanią, że Bóg objawia maluczkiemu statku braci wielkiej kompanii przez ich rewolucjonizm. Psalm 107 wersety 10 i 11. Gdy dowiedzieliśmy się, że ich rewolucjonizm jest środkiem używanym przez Boga do informowania nas, czyli do objawiania nam, iż są oni lewitami, oczywiście ujrzeliśmy ich jako takich. Lecz zauważenie ich przez nas nie było większym ich sądzeniem niż czynią to widzowie na procesie, uznając przestępcę za skazanego, gdy widzą, jak sędzia go skazuje. Kto o zdrowych zmysłach powiedziałby, że uznanie go przez nas za skazanego sprawia, że go osądzamy? Możemy zatem łatwo zrozumieć, że uznawanie przez nas objawiania lewitów przez Boga nie jest sądzeniem ich przez nas. Uznając i ogłaszając ich jako lewitów, akceptujemy, popieramy i postępujemy zgodnie z wyrokiem Boga w stosunku do nich. Możemy to jednak uczynić tylko wtedy, gdy dochodzi do upartego rewolucjonizmu, jak na przykład u brata Oleszyńskiego. Gdy do niego dochodzi, wiemy, że Pan tak pokierował okolicznościami w ich życiu, by objawić nam ich dwoistość umysłu w postaci rewolucjonizmu. Tym samym mówi on, że osądził ich jako utracjuszy koron, to znaczy jako usuniętych z maluczkiego statka do wielkiej kompanii. Wówczas, wiedząc, że nie są już oni w świątnicy, zrywamy z nimi społeczność kapłańską. Wiedząc, że jako lewici na dziedzińcu są oni naszymi braćmi, udzielamy im tyle braterskiej społeczności, na ile pozwala ich rewolucjonizm. Jeśli to bardzo im się nie podoba, nie możemy nic na to poradzić. Musimy postępować wobec nich tak, jak pragnie tego Pan, i nie możemy akceptować i postępować zgodnie z ich rewolucyjnymi pragnieniami wobec nas, byśmy w dalszym ciągu uważali ich za kapłanów. Nie możemy też odczuwać ani traktować ich dokładnie tak, jak czyniliśmy to, zanim zostali oni objawieni jako lewici. Jednak niebawem, gdy zostaną oczyszczeni, zrozumieją, że nasze postępowanie wobec nich było właściwe, pokazane w typie przez Arona prowadzącego kozła do bramy, oddającego go człowiekowi na to wyznaczonemu, a następnie porzucającemu go na pustyni dla Azazela. Dopóki tego nie zrozumieją, jesteśmy gotowi znosić ich złe traktowanie, związane z naszą wiernością jako części najwyższego kapłana świata, wiernością wobec misji w stosunku do kozła Azazela. Po 19. Pytanie, dlaczego w postępowaniu z katolicką częścią kozła Azazela nie ograniczamy naszej pracy z podwójnym heraldem do władców świeckich i katolików, podobnie do Jana, który nie udzielał nagany Salome, lecz zganił Heroda i Herodiadę? Odpowiedź. W odpowiedzi na to pytanie należy powiedzieć o wielu sprawach. Po pierwsze, nie udzielamy nagany antytypicznego Heroda i Herodiady wobec antytypicznej Salome, Federacji Kościołów, organizacji, chociaż udzielamy jej poszczególnym protestantom, lecz czynimy to niezależnie od ich związku z Federacją Kościołów. Po drugie, nie ma żadnego dowodu, że Jan udzielił nagany Herodowi lub Herodiadzie prosto w oczy, chociaż gdy doniesiono o tym Herodowi, on odebrał to jako bezpośrednią osobistą naganę, z którego to powodu jest ona podana w Biblii w drugiej osobie. Ewangelia Mateusza rozdział 14 werset 4, Ewangelia Marka rozdział 6 werset 18. Zganienie Heroda przez Jana było adresowane do ludzi. Gdyby nagana ta została udzielona Herodowi prywatnie, być może tak bardzo by się nie oburzył, ponieważ nie odebrałby tego jako szkody dla swego prestiżu i wpływu wśród ludzi. Po trzecie, prowadząc do bramy kozła Azazela wprawdzie, nie wysyłamy naszej strofującej literatury do tych z nich, co do których mamy pewność, że są takimi, lecz do innych z ludu prawdy. Nie dajemy też literatury prawdy strofującej protestancką część kozła Azazela członkom tej klasy, których znamy jako takich, z którego to powodu unikamy dawania takiej literatury m.in. protestanckiemu klerowi, wśród którego znajduje się wielu członków kozła Azazela. Rozpowszechniając stosowną literaturę do tych, którzy są otwarci na jej poselstwo, odpieramy przed nimi rewolucjonizm tych dwóch części kozła Azazela. Po czwarte, wręczanie podwójnego heralda katolickiemu klerowi oraz ich znanym stronniczym i bigoteryjnym zwolennikom oznaczałoby prowadzenie do bramy katolickiej części kozła Azazela zupełnie inną metodą od tej przyjętej w związku z prawdą oraz protestancką częścią kozła Azazela, a nie widzimy powodu odchodzenia od metody dotychczas stosowanej i błogosławionej. Dostrzegamy jednak powody, by nie używać metody bezpośredniego dawania strofującej literatury znanym członkom katolickiej części kozła Azazela, na przykład powodując niepotrzebne konflikty, a być może i zamieszki. Po piąte, bardziej skuteczny jest sprzeciw wobec rewolucjonizmu katolickiej części Kozła Azazela przez pobudzanie protestantów do przeciwstawiania się jej rewolucjonizmowi, zamiast apelować do jej zwolenników, by to czynili. Po szóste, udzielanie nagany bezpośrednio Kościołowi katolickiemu szkodziłoby naszemu celowi i uczyniłoby naszą pracę nieskuteczną, ponieważ doprowadziłoby do niemal natychmiastowego jej zatrzymania. Po siódme, jeśli praca z podwójnym heraldem częściowo jest antytypicznym strofowaniem janowym, należy używać najbardziej rozsądnych metod jego przedstawiania. Wierzymy, że używamy właśnie tych metod i że są one tak obficie błogosławione przez Pana. Po dwudzieste, pytanie, czym różni się społeczność kapłańska od braterskiej? Odpowiedź, społeczność kapłańska polega na tym, że w świetle antytypicznego świecznika nowe stworzenia wspólnie widzą prawdę na czasie, która przeznaczona jest dla kapłanów. Karmią się wspólnie antytypicznymi chlebami obecności, pokładnymi, prawdami wzmacniającymi nas w każdej dobrej myśli, cesze, słowie i dziele w naszej podróży do nieba, a w pracy kapłańskiej wspólnie ofiarują i cierpią przy antytypicznym ołtarzu. Społeczność kapłańska jest więc wspólnym uczestniczeniem w oświecających i wzmacniających prawdach oraz w ofiarowaniu i cierpieniu w wysokim powołaniu. Pod tymi względami nie mamy społeczności z wielką kompanią, młodocianymi godnymi ani tymczasowo usprawiedliwionymi, którzy z różnych punktów widzenia są naszymi braćmi. Są pewne prawdy i pewne zadania, które oni i kapłani mają wspólne, to znaczy pewne prawdy w tomach oraz zadanie dawania świadectwa o nadchodzącym królestwie, a przeciwko pewnym błędom, i tym podobne. W tych rzeczach mamy mniejszą lub większą społeczność, lecz nie powinna być ona tak zażyła, jak ta, którą mamy z kapłanami. Kiedykolwiek ktokolwiek z nich łączy błędy i zło z którąś z tych rzeczy, oczywiście nie możemy mieć z nimi w tym społeczności. Do chwili oczyszczenia się wielkiej kompanii, kapłani mogą utrzymywać z nią bardzo niewiele braterskiej społeczności. Gdy wpadnie ona w ręce Azazela, kapłani tak naprawdę muszą zerwać wszelką braterską pomoc i uznanie, dopóki nie nastąpi jej oczyszczenie. Po dwudzieste pierwsze, pytanie, czy należy rozumieć, że po zerwaniu społeczności kapłańskiej zrywana jest także ta braterska? Odpowiedź, nie, chyba że mają zastosowanie powyżej podane okoliczności. Po dwudzieste drugie, pytanie, czy mamy na to biblijne przykłady? Odpowiedź, w czasach biblijnych nie istniała wielka kompania jako klasa. Dlatego w tamtych czasach pokazanie kogokolwiek jako pozbawionego korony wymagało objawienia od Boga. Mamy w Biblii wzmiankę o trzech osobach tego rodzaju, które tak daleko posunęły się w złu, że znalazły się w rękach Azazela, odcięte od wszelkiej braterskiej pomocy i łaski. 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 13, 1 Tymoteusza rozdział 1 werset 20. Nie mamy żadnej informacji na temat społeczności w odniesieniu do Himeneusza i Aleksandra, w przypadku brata z Koryntu braciom powiedziano jednak, by nie utrzymywali z nim społeczności. 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 9 do 13. Nie utrzymywali też jej, dopóki ten się nie oczyścił, 2 Koryntów rozdział 2 wersety od 6 do 10. Być może w tym przypadku sprawa prawdy wymagała surowszego potraktowania niż w przypadku przeciętnego członka wielkiej kompanii, ponieważ jego grzech był naganny nawet dla pogan. 1 Koryntów rozdział 5 werset 1. Po 23. Pytanie, czy nie przypisujesz sobie władz apostolskich, w wskazując jednostki jako członków wielkiej kompanii? Odpowiedź: gdy nasz pastor mówił, że tylko apostoł mógł wiedzieć, kto był w wielkiej kompanii, odnosił się do warunków przed Epifanią, ponieważ w tamtym czasie nie było wielkiej kompanii jako klasy. Dlatego niewłaściwym było, by przed Epifanią ktokolwiek z nas mówił o kimkolwiek jako należącym do wielkiej kompanii, ponieważ wtedy wiedza taka wymagała boskiego natchnienia i z tego powodu była to wówczas władza czysto apostolska. Od kiedy jednak rozpoczęła się Epifania, Malachiasza rozdział 3 wersety 2 i 3, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 12 do 15, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, pojawia się wielka kompania jako klasa. Dlatego teraz do rozpoznania członków wielkiej kompanii wystarczy jedynie boskie oświecenie, nieboskie natchnienie, co w swych naukach zapowiadał nasz pastor na czas po rozdzieleniu maluczkiego statka i wielkiej kompanii, reprint 5950, kolumna pierwsza, akapit czwarty, raport konwencyjny z roku 1916. Strona 198, kolumna druga, pytanie 10. Tak jak w typie Aaron i jego synowie byliby fizycznie ślepi lub prawie ślepi, gdyby nie potrafili zauważyć Lewitów jako takich, gdy ci zostali przed nimi postawieni jako tacy w czasie ich oczyszczania i poświęcania, 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 13. Tak my w antytypie bylibyśmy duchowo ślepi lub prawie ślepi, gdybyśmy teraz nie mogli zauważyć Lewitów jako takich, gdy Pan stawia ich przed nami jako takich w obecnym czasie ich oczyszczania i poświęcania. Po 24. Pytanie, w jaki sposób możemy na pewno dowiedzieć się, że nowe stworzenie należy do wielkiej kompanii? Odpowiedź, przez jego jawny, uporczywy rewolucjonizm przeciwko naukom i zarządzeniom Pana, psalm 107 werset 11. Po 25. Pytanie, czy wielka kompania zda sobie sprawę i uzna jeszcze w ciele, że stanowi tę klasę? Czy do samego końca będą wierzyć i twierdzić, że należą do wysokiego powołania? Odpowiedź, rozumiemy, że klasa wielkiej kompanii jeszcze w ciele uzna siebie za taką. Jest to wyraźnie pokazane w ich poselstwie podawanym wtedy, gdy będą jeszcze wśród ludzi, weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego przygotowała się. Objawienie rozdział 19 werset 7. Weselem tym jest pierwsze zmartwychwstanie. Nie zostanie ono ogłoszone przez wielką kompanię w niebie, ponieważ zakończy się, zanim ona dojdzie do nieba, zatem będzie o nim wiadomo przed ich przybyciem tam. Tak więc ogłaszają to oni jak coś zakończonego jeszcze w czasie pobytu w ciele i w ten sposób pokazują, że uznają siebie jako nienależących do oblubienicy. Wynika to także z opisu oczyszczenia, poświęcenia i służby Lewitów w przybytku, podanego w 4 Mojżeszowej rozdziale 8 wersetach od 5 do 22. Tutaj Lewici są pokazani jako uznający siebie za przeznaczonych do służby Lewitów jako słudzy Aarona i jego synów, co jest typem tego, jak wielka kompania w ciele uzna siebie jako przeznaczoną na sług Jezusa i Kościoła. Ta sama myśl pokazana jest w braciach Józefa, którzy uznają go za odrębnego i różnego od nich samych, przy czym Józef jest tutaj typem Jezusa i Kościoła. Okrzyk, że przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy niewybawieni. Jeremiasza rozdział 8 werset 20, to kolejny dowód, że wielka kompania jeszcze w ciele uzna siebie za taką. Na to samo wskazują następujące wersety, Pieśni nad pieśniami rozdział 5 werset 6, Psalm 107 wersety od 13 do 15. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 10 do 12 i 30. Rozumiemy więc, że wielka kompania jeszcze w ciele uzna siebie za członków tej klasy. Po 26. pytanie, czy rozumiesz, że jedynymi grzechami tego świata, które zostaną odpokutowane przez cierpienia wielkiej kompanii, będą świadome grzechy przeciwko pańskiemu prawu i ludowi? Odpowiedź, tak. Po 27. pytanie, czy cielec, kozioł pański i kozioł Azazela nie reprezentują trzech różnych faz tylko jednej ofiary naszego Pana? Odpowiedź, uważamy, że nie. Tak właśnie uczyli przesiewacze w latach 1908-1911 jako antytypiczny Korach, 1 Koryntów rozdział 10 wersety 10 i 11, 4 Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 1 do 50, Polska teraźniejsza prawda z 1963 roku, strona 83, kolumna 1. Lecz fakt, że uczył tak antytypiczny Korach powinien pobudzić wiernych do wniosku, że taka nauka jest błędna. Do dzisiaj nie pokazali oni żadnego powodu, dlaczego śmierć dwóch zwierząt i odesłanie żywym trzeciego na pustynię miałoby być typem trzech aspektów jednej ofiary Jezusa. Bez żadnej biblijnej podstawy wymyślili oni, a raczej szatan, ten pogląd, by ominąć jasne nauki biblijne, że są dwie antytypiczne ofiary za grzech, albo ujmując to inaczej, jedna ofiara za grzech w dwóch częściach, oraz że jest jedno antytypiczne przebłaganie za świadome grzechy. Jak wielokrotnie dowodziliśmy, Żydów rozdział 7 wersety 26 i 27 uczy o najwyższym kapłanie świata i dwóch ofiarach za grzech, ofierze Jezusa, składanej najpierw, i to za grzechy tych, którzy w wieku Ewangelii stają się członkami Jego ciała, a następnie o ofierze Kościoła składanej za grzechy ludzi. Żydów rozdział 13 wersety 11 i 12 utożsamia ofiarę Jezusa z ofiarą cielca, który był pierwszym zwierzęciem palonym poza obozem, tak jak ofiara Jezusa poprzedzała ofiarę Kościoła. Wersety 13 i 14 utożsamiają następnie ofiarę Kościoła, która następuje po ofierze Jezusa, z ofiarą kozła pańskiego, który podobnie był palony poza obozem, po spaleniu tam cielca, to znaczy był traktowany dokładnie tak, jak cielec, typ Jezusa. W Żydów w rozdziale 9 wersetach 16 i 17, zobacz Diaglot, apostoł poprzez doktrynalne stwierdzenie faktu zapewnia nas, że przymierza boskiego planu pieczętowane krwią są pieczętowane wieloma ofiarami. Następnie przechodzi do udowodnienia tego twierdzenia przez odniesienie się do jedynych dwóch przymierzy boskiego planu pieczętowanych krwią, przymierza zakonu i nowego przymierza. W Żydów rozdział 9 wersety 18 i 19 święty Paweł podaje dowód, że przymierze zakonu, jako przymierze pieczętowane krwią, zostało zapieczętowane przez wiele ofiar, cielców i kozłów. Dowód, że nowe przymierze zostanie zapieczętowane wieloma ofiarami, lepszymi ofiarami niż te w przymierzu zakonu, święty Paweł podaje w Żydów w rozdziale 9 wersecie 23. Wiemy, że nowe przymierze nie jest jeszcze zapieczętowane i jeszcze nie działa, Żydów rozdział 9 wersety 16 i 17, właśnie dlatego, że antytypiczny kozioł pański nie został jeszcze całkowicie ofiarowany na śmierć. W ten sposób apostoł uczy, że cielec i kozioł są typami Jezusa i Kościoła. Ponadto, kozioł Azazela, szatana, jest przez świętego Pawła utożsamiany z wielką kompanią, 1 Koryntów rozdział 5 werset 5, Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy wersety 19 i 20. Tak bowiem jak kozioł Azazela był odsyłany do niego na pustynię, tak brat z Koryntu oraz Himeneusz i Aleksander, jako reprezentanci wielkiej kompanii, zostali przekazani szatanowi, Azazelowi. Stwierdzamy więc, że Pismo Święte uczy, iż cielec, kozioł pański i kozioł Azazela nie przedstawiają trzech aspektów jednej ofiary Jezusa, lecz przedstawiają kolejno Jezusa, Kościół oraz wielką kompanię w ich poświęconym człowieczeństwie, że ofiarowanie cielca i kozła jako ofiar za grzech jest typem ofiary Jezusa i Kościoła, jego ciała, jako ofiar za grzech. Jest wiele innych wersetów, które uczą o udziale Kościoła z Jezusem w ofierze za grzech. Te poświęcone, spłodzone z ducha jednostki, które, z wyjątkiem tych, którzy z powodu błędnej interpretacji zostali nakłoniani do poglądu, że nauki prawdy podają, iż okup i ofiara za grzech są jedną i tą samą rzeczą, zaprzeczają, że Kościół jest częścią ofiary za grzech, uznają krew, ofiarniczą, przymierza, przez którą zostali uświęceni, nieusprawiedliwieni, za coś bezecnego, nie za ofiarę za grzech, a więc za coś nienależącego do świętych rzeczy ołtarza i ubłagalni, i odpadają na wtórą śmierć. Żydów rozdział 10 werset 29. Rozumiemy, że właśnie taki jest wyrok Pana dla antytypicznego Koracha. Napominamy lud Pana, by zerwał z nimi zarówno społeczność kapłańską, jak i braterską. 2 Jana wersety 10 i 11. Z takimi nie powinniśmy jadać, karmić się naukami, które przedstawiają, 1 Koryntów rozdział 5 werset 11. Pytanie, kiedy rozpoczyna się oczyszczanie u tracjuszy koron? Odpowiedź, w jednostkach następuje ono przez cały wiek Ewangelii, a w odniesieniu do konkretnych plam, często zaraz po zabrudzeniu szat różnymi formami zła. Dla przykładu, brat popełniający kazirodztwo w Koryncie, 1 Koryntów rozdział 5, dzięki doświadczeniu z rąk Azazela wkrótce został oczyszczony z tego poważnego grzechu, 2 Koryntów rozdział 2 wersety od 4 do 11. Na podstawie tego przykładu wnioskujemy, że wszyscy utracjusze koron, którzy w wieku Ewangelii zostali uznani za godnych uzyskania życia, przeszli swoje oczyszczenie z grzechu, samolubstwa i światowości w czasie obecnego życia. Także w czasie Epifanii przebiega oczyszczanie jednostek, niemal od samego początku poplamienia ich szat. Nie nastąpiło jednak jeszcze oczyszczenie wielkiej kompanii jako klasy. Wierzymy, że niebawem się to rozpocznie, wkrótce po postawieniu 60. słupa, co nie wydaje się należeć do zbyt odległej przyszłości. Pytanie, na czym polega oczyszczanie utracjuszy koron? Odpowiedź, by właściwie i jasno odpowiedzieć na to pytanie, musimy odróżnić kilka kwestii. Po pierwsze, rzeczy, które muszą być w nich oczyszczone, oraz po drugie, indywidualne oczyszczanie aż do czasu ich klasowego oczyszczenia oraz ich klasowe oczyszczenie jako takie. Są dwie różne grupy rzeczy, z których utracjusze koron muszą się oczyścić. Po pierwsze, grzech, samolubstwo i światowość, oraz, po drugie, błąd. Do czasu ich oczyszczenia jako klasy utracjusze koron jako jednostki muszą być oczyszczeni z pierwszej grupy zła, to jest z grzechu, samolubstwa i światowości. Gdyby bowiem w tym życiu nie zostali z nich oczyszczeni w znaczeniu ich pokonania, musieliby umrzeć wtórą śmiercią. Jako jednostki nie muszą jednak w tym życiu oczyścić się z drugiej grupy zła, to jest z błędu. Gdyby bowiem był taki wymóg, ogromna większość z nich umarłaby wtórą śmiercią. Dla przykładu, Różni utracjusze koron, którzy przez cały wiek umierali w babilońskich błędach, członkowie szpiegów z obydwu żniw oraz większość utracjuszy koron w lewickich grupach Epifanii, którzy zmarli bez uzyskania prawdy Epifanii. Niemal wszystkie z właśnie wspomnianych grup utracjuszy koron umarły bez otrzymania pokarmu na czasie, a więc gdyby jako część ich oczyszczenia Bóg wymagał pozbycia się przez nich w tym życiu błędów i przyjęcia prawdy, poszliby oni na wtórą śmierć. Z tego powodu dla ocalenia ich życia Bóg wymaga od nich w tym życiu jedynie oczyszczenia się z plam na szatach składających się z grzechu, samolubstwa i światowości. Czas ich oczyszczenia z błędu i otrzymania prawdy na czasie przyjdzie po ich zmartwychwstaniu jako istoty duchowe. Objawienie rozdział 7 werset 17. Ten pogląd odnośnie dwojakiego oczyszczania takich utracjuszy koron jest konieczny, w przeciwnym razie bowiem musielibyśmy dojść do wniosku, że wszyscy utracjusze koron, którzy w tym życiu nie przeszli oczyszczenia obu rodzajów wyżej wspomnianego zła, umarli wtórą śmiercią, co posłałoby tam ogromną ich większość. Sytuacja będzie jednak inna przy oczyszczeniu utracjuszy koron jako klasy, które ma rozpocząć się niebawem po wzniesieniu 60. słupa Epifanii. Będą musieli oczyścić się ze swych błędów oraz przyjąć prawdę paruzji i Epifanii, a także pokonać swe grzechy, samolubstwo i światowość. To, że w tym życiu będą musieli przezwyciężyć swe błędy, oczywiste jest na podstawie faktu, że dopóki ich oczyszczenie z obydwu rodzajów zła przynajmniej w dużym stopniu się nie rozpocznie, nie będą oni mogli służyć kapłanom. 4 Mojżeszowa rozdział 8 wersety 7, 21 pierwsze i drugie zdanie, 22 oraz od 13 do 19. Jako część ich oczyszczenia, to znaczy tego, które musi być dokonane wobec Boga, przed Bogiem, w odróżnieniu od ich osobistego wkładu w ich własną część procesu oczyszczania pokazaną w 4 Mojżeszowej rozdziale 8 wersetach 7 i 21, pierwsze i drugie zdanie, będą oni musieli być poddani omyciu w krwi baranka. Objawienie rozdział 7 werset 14, co jest pokazane w typie w 4 Mojżeszowej rozdziale 8 wersetach 8, 12 i 21, ostatnie zdanie. Jeśli w ten sposób będziemy pamiętali o różnicy między, po pierwsze, dwoma rodzajami zła, z którego lewici muszą być oczyszczeni, oraz o, po drugie, indywidualnym oczyszczaniu, zanim rozpocznie się oczyszczanie klasy, a także o oczyszczaniu jako klasy, tak jak powyżej to przedstawiliśmy, będziemy mieli właściwe i jasne odpowiedzi na kilka elementów rozważonego właśnie pytania.